21, 33 września, niedziela, rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. Dziedzictwo, kultura, tradycja. Naszym gościem Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Kłaniamy się, panie ministrze. Witamy.
Szczęść Boże,
witam. Szczęść Boże. Panie ministrze, prosimy o wprowadzenie nas w temat dzisiejszy, bo jesteśmy już po pierwszej części na antenie telewizji Trwam. Podjęliśmy wiele wątków, a zatem teraz czas, by pan nas wprowadził, też zbudował tę płaszczyznę dialogu ze słuchaczami, z rodziną Radia Maryja i z tymi, którzy są zainteresowani, w jakim wymiarze państwo polskie realizuje szacunek i też troszczy się o naszą kulturę, o dziedzictwo, o pamięć, o tożsamość, o tradycję i o zabytki, bo przecież od 2022 roku jest pan generalnym konserwatorem zabytków. Prosimy.
Dziękuję, ojcze redaktorze, za tę możliwość. Rzeczywiście jestem przede wszystkim zainteresowany oceną naszych słuchaczy, naszego dorobku w tej dziedzinie, w dziedzinie polityki kulturalnej, polityki pamięci, bo mamy takie oczywiście subiektywne wrażenie, chętnie bym się dowiedział, jak to państwo postrzegają, że w ostatnich 8 latach, bo to jest też czas możliwości takiego bilansowania dorobku, w ostatnich 8 latach mamy najbardziej ambitną politykę kulturalną i politykę pamięci ze wszystkich okresów III Rzeczpospolitej, z okresu naszej nowej wolności czy niepodległości po 1989 roku. To się przejawia w różnych wymiarach, choćby w wymiarze finansowym. Mamy wrażenie, że w czasach naszych poprzedników polityka kulturalna państwa była traktowana trochę po macoszemu, bo i w budżetach, którym ministrowie dysponowali, to się przejawiało. W momencie, kiedy przejmowaliśmy władzę, minister kultury dysponował około niecałe 3 miliardy złotych rocznie miał do dyspozycji na prowadzenie własnej polityki. Dzisiaj to już jest grubo ponad 6 miliardów i powoli dochodzimy do 8 miliardów, więc to jest ilościowa, istotna różnica i ona się oczywiście przekłada też na jakość pracy w tej dziedzinie, bo przecież pod Ministerstwem Kultury mamy mnóstwo instytucji nam podległych, na przykład wszystkie 800 szkół artystycznych państwowych podlega właśnie ministrowi kultury, szkół pierwszego stopnia, drugiego stopnia, szkół średnich, szkół wyższych również o charakterze artystycznym. I proszę zwrócić uwagę, jak te szkoły się zmieniły, jak się zmodernizowały, jak powstały nowe sale koncertowe, na przykład w szkołach o charakterze muzycznym, jak się doposażyły w różnego rodzaju sprzęt, w instrumenty. To jest naprawdę jakość, no, duża różnica między tym, co było dawniej. To się udało zrobić również. Jeśli chodzi o działalność artystyczną, mamy 30 kilka programów grantowych w ministerstwie. Możemy wspierać każdą dziedzinę aktywności artystycznej i to robimy właśnie takimi ambitnymi programami grantowymi. No i budowanie też nowych instytucji. Tutaj najbardziej takie wyraziste osiągnięcie to jest budowa nowych muzeów. Mamy w ostatnich 8 latach około 300 inwestycji w muzea. Różnego rodzaju. Czasami to jest po prostu zmodernizowanie już starego muzeum, czasami dobudowanie czegoś w muzeum, czasami wzbogacenie jakiejś kolekcji, ale też budowanie zupełnie nowych instytucji, których w Polsce brakowało. I to było dziwne, że w Polsce takich instytucji nie ma. My dopiero teraz kończymy budowę Muzeum Historii Polski w takim kraju jak Polska z taką fascynującą historią. Właściwie w narodzie, który historia ukształtowała, my nie mieliśmy Muzeum Historii Polski, które by syntetycznie opowiadało ponad tysiącoletnim naszym doświadczeniu historycznym. I wreszcie coś takiego będziemy mieli 28 września po kilku latach budowy. Pokażemy, otworzymy, wprowadzimy, wpuścimy do środka największego muzeum w Polsce, największego muzeum i największej inwestycji w historii Ministerstwa Kultury i w historii państwa polskiego o charakterze muzealnym. Właśnie Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej. Ale też inne instytucje muzealne dedykowane wybitnym postaciom, jak Jan Paweł II, jak Józef Piłsudski. Dopiero teraz to zrobiliśmy. No, dwie najważniejsze osoby w historii Polski, które Polacy tak wskazują, że to są właśnie te dwie osoby, najwybitniejsze w tysiącletnich dziejach, a nie miały dedykowanych sobie muzeów. Więc takie muzeum już w Warszawie mamy, poświęcone Janowi Pawłowi II nad Świątynią Opatrzności Bożej. Tam jest też opowieść o kardynale Wyszyńskim. A w Sulejówku, oczywiście w dawnym miejscu zamieszkania Józefa Piłsudskiego, piękne muzeum obok tego dworku historycznego, muzeum dedykowane Józefowi Piłsudskiemu. Ale też inne rzeczy, których też nie było, brakowało. Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Więźniów Politycznych PRL-u, Muzea Kresów, nawet dwa budujemy takie muzea, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Piaśnickie opowiadające o zbrodni pomorskiej, mało znanej ciągle, a przecież to był pierwszy masowy mord ludobójstwa w czasie II wojny światowej, który pochłonął 30 tysięcy ofiar, nawet nieco więcej niż w ramach zbrodni katyńskiej, no dobrze już znanej Polakom, a o zbrodni pomorskiej niewielu wie. Więc takie muzeum też jest. I to jest ważne, żeby właśnie politykę historyczną prowadzić na podstawie istniejących instytucji. Bo oczywiście można politykę historyczną prowadzić tak, że raz w roku robimy uroczystość rocznicową i przez 364 dni nic się nie dzieje w tej sprawie. A jeżeli jest muzeum dedykowane jakiejś historii, no to ono działa dzień w dzień. Dzień w dzień przyjmuje zwiedzających, dzień w dzień opowiada poprzez wystawę główną, wystawy czasowe, ale też seminaria, konferencje, publikacje czasopism, książek, materiałów pokonferencyjnych, produkcje filmów dokumentalnych, fabularnych, opowiada o jakiejś konkretnej historii. Warto też wspomnieć o na przykład w Łodzi Muzeum Dzieci Polskich. To jest rzecz też dotąd słabo pamiętana, że Niemcy nie tylko stworzyli obozy koncentracyjne czy obozy zagłady dla prześladowanych narodów, dla Żydów, dla Polaków, ale też dla innych narodów, ale też stworzyli coś niebywałego. Stworzyli obóz koncentracyjny dla dzieci. No co komu zawiniły dzieci? A był taki obóz na terytorium Polski właśnie w Łodzi i też taką instytucję powołaliśmy i takie muzeum się buduje, żeby o tym horrorze, o tym dramacie też opowiedzieć. Więc to jest naprawdę bardzo ambitny front, można powiedzieć, uzupełniania tej instytucjonalnej naszej pamięci historycznej i jesteśmy z tego dumni, że to się udało i to już zostanie, nikt tego nie zepsuje, przecież nikt takich muzeów nie będzie likwidował, nie ośmieli się tego zrobić, to już jest coś, co z nami zostanie i myślę, że opowiadanie o nas będzie łatwiejsze, jeśli mamy takie instytucje. Politykę historyczną trzeba budować właśnie na podstawie instytucji trwałych, które są efektywne, efektowne też w swojej narracji i z tego jesteśmy też dumni. Jeśli chodzi o artystów, też przywróciliśmy koszty uzyskania przychodu artystom, które rząd Platformy Obywatelskiej im zabrał. Coś, co funkcjonowało od okresu międzywojennego i nikt się nie ośmielił na to ręki podnieść, żeby artystom odpisywać od podatku to, że oni czasem muszą wydać na materiały, na różne takie rzeczy, koszty uzyskania przychodu, czyli tego dzieła, które za chwilę chcą sprzedać. Ten rząd ośmielił się podnieść rękę na to i to zlikwidować. Myśmy to przywrócili i dobrze, bo to było systemowo dobre rozwiązanie. Więc no, staramy się też w takiej bieżącej działalności artystycznej, bo bardzo często nam się zarzuca, że my tylko skoncentrowani jesteśmy na dziedzictwie, na historii. To nieprawda. Działalność taką bieżącą, artystyczną też wspieramy. No i zabytki, o których ojciec redaktor wspomniał. 80 tysięcy zabytków w rejestrze, kilkaset tysięcy w ewidencji zabytków. Jesteśmy krajem, gdzie mimo wojen, mimo zniszczeń, jednak cennych zabytków zachowało się bardzo wiele. Kilkanaście z nich jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ponad 140 na liście pomników historii, takiej ekskluzywnej liście prowadzonej przez prezydenta Rzeczypospolitej. A one przyciągają turystów. Z badań wynika, że turyści zagraniczni, jeśli są pytani, dlaczego przyjechali do Polski, co ich tu zaciekawiło, to 70% odpowiada, że przyjeżdżają z powodów kulturowych, czyli chcą zobaczyć piękno polskich miast, piękno polskich zabytków, chcą przyjechać na wydarzenie kulturalne, na festiwal, poznać po prostu polską kulturę i polskie dziedzictwo. Tylko 30% z powodu piękna polskiej natury. Oczywiście wiadomo, że mamy piękną naturę, mamy wspaniałe góry, mamy lasy, jeziora, morze, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak zdecydowana większość uważa, że Polska jest atrakcyjna z powodu kultury i dziedzictwa. Dlatego tak ważne jest, żeby zabytki piękniały, żeby były w dobrym stanie, żeby nie przynosiły nam wstydu swoim stanem. I tutaj chcę powiedzieć, i to kolejna rzecz, którą się chciałem pochwalić. Otóż wspieranie zabytków jest niespotykane w historii ostatnich 34 lat. Na program ochrona zabytków doroczny w ministerstwie przeznaczamy ponad 250 milionów złotych teraz, a kiedy przyszliśmy do władzy, to było 80 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę na tę różnicę. Poprzednicy dawali 80 milionów złotych na zabytki w całym kraju. Dzisiaj to jest 250 milionów. No i ta niezwykła rzecz, która się wydarzyła w tym roku. Uznaliśmy jako rząd, jako całość, nie tylko ministerstwo, że trzeba wygospodarować te środki w ramach tak zwanego Polskiego Ładu dla samorządowców na zabytki i przeznaczyliśmy na to, uwaga, 3,5 miliarda złotych. Powtórzę tę cyfrę. 3,5 miliarda złotych na zabytki. Już 2,5 miliarda złotych zostało rozdysponowane. Samorządowcy wiedzą, kto i na co dostał pieniądze. Jeszcze miliard podzielimy. Pod koniec, myślę, września będą decyzje w sprawie tego miliarda. I to będzie coś niesamowitego, bo w ciągu kilku lat, dwóch, trzech najbliższych lat, no po prostu mnóstwo zabytków nam wypięknieje dzięki tym pieniądzom. Będą one uratowane, będą wyremontowane, będą piękne. Tak powinno państwo polskie się zachowywać, taką ambitną politykę prowadzić. Kultura wymaga mecenatu. Mecenat jest często publiczny, powinien być publiczny. I w tych obszarach, w których kultura nie radzi sobie komercją, bo są też takie obszary kultury, jak na przykład film, czy muzyka popularna i tak dalej, które sobie radzą komercją, żyją ze sprzedaży biletów, z dochodów komercyjnych, ale są też takie obszary kultury i takie materialne ślady naszej przeszłości, jak zabytki, które wymagają jednak mecenatu państwowego, mecenatu publicznego. Nie tylko państwowego, samorządowego również, ale samorząd to jest przecież również część państwa. Więc to robimy bardzo ambitnie, na niespotykaną dotąd skalę. Ja muszę powiedzieć, że jestem po prostu dumny, że jestem tym wiceministrem od 8 lat. Byłem też w latach 2005-2007, więc w sumie 10 lat doświadczenia w tym urzędzie, na tym stanowisku. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w ekipie, w kierownictwie resortu z panem Piotrem Glińskim, ministrem, przez kilka lat też wicepremierem. To też było niespotykane w historii III RP, żeby minister kultury był wicepremierem. To pokazywało, jaką rangę do tej dziedziny przywiązujemy, że jestem w ekipie, która prowadzi najambitniejszą politykę kulturalną i politykę pamięci w ostatnich latach.
Minister Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków, naszym państwa gościem. Dziedzictwo, kultura, tradycja. Zapraszamy państwa do współtworzenia tego spotkania. Telefony do studia to 56 655 2355 lub 56 655 2356. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 4856 655 2333 lub 2366. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia, do studia Radia Maria 011 48 56 655 2333 lub 2366. Zanim pierwszy telefon. Panie ministrze, wspomniał pan, że 70% turystów przybywa do naszego kraju, do Polski, do naszej ojczyzny ze względu na walory kulturowe naszej ojczyzny. Weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wysiadamy w takich stolicach jak Rzym, Paryż czy Londyn, to są to stolice, które nie przeżyły takiej gehenny, takiego zniszczenia, jak przeżyła to na przykład Warszawa i wiele z polskich miast. I stąd wiąże się kolejne pytanie, jakim jest to nasze dziedzictwo? Nieustannie niszczone, grabione, jednocześnie przez nas Polaków odbudowywane, więc ta nasza tożsamość, przywiązanie do języka, do tradycji, do kultury, do miejsc i upamiętnianie ma wielki walor, a jednocześnie w drugiej części tego pytania chciałbym zapytać o to wszystko, co zostało zniszczone, w jaki sposób powinniśmy żądać rekompensaty za to zadośćuczynienia i w jaki sposób odzyskać 500 tysięcy, jak wspomniał to pan minister w pierwszej części naszego spotkania, prawie już 500 tysięcy skradzionych, zgrabionych dzieł podczas II wojny światowej.
Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, dlaczego polska kultura tak fascynuje, no chyba z obiektywnych powodów, bo po prostu jest piękna, jest ciekawa. Myślę, że jest fama na przykład takich miejsc w świecie znana, jak piękno Krakowa, oryginalnego miasta, które na szczęście zniszczone nie zostało i rywalizuje o palmę pierwszeństwa jako najpiękniejsze miasto Europy Środkowej chyba z Pragą czeską. I oba miasta no, mają rekordowe zasięgi, jeśli chodzi o ilość turystów zagranicznych. Ale też przecież Toruń jest fascynującym średniowiecznym ze struktury swojej miastem, też na szczęście niezniszczonym w wyniku hekatomby II wojny światowej. Ale muszę powiedzieć też, że turyści są bardzo zainteresowani właśnie zniszczonymi miastami. Co, jak Polacy je pięknie odbudowali, takimi jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław. Prawie całości zniszczone struktury zabytkowe, te stare dzielnice. A jednak tak odbudowane, że nawet odbudowaną Starówkę Warszawską UNESCO postanowiło wpisać na listę dziedzictwa światowego UNESCO, mimo że to nie jest oryginalna struktura, to jest odbudowane. Ale właśnie to świat zafascynowało, że Polacy byli w stanie, nawet w tym biednym PRL-u, ale jednak się na to zdecydowali, byli w stanie to odbudować z pietyzmem tak, że bardzo często ludzie, jak się im nie powie, to nie mają pojęcia, że to jest odbudowane. Myślą, że to jest oryginalne. W Gdańsku, w Warszawie czy w Wrocławiu często takie reakcje są. No i siła tej polskiej kultury duchowej. Myślę, że wielu ludzi na świecie fascynuje polski katolicyzm, polska religijność, związane z tym tradycje, obyczaje. Zawsze powtarzam, że najbardziej popularną książką na świecie, napisaną w języku polskim, mógłbym powiedzieć, zadać to jako zagadkę, ale od razu odpowiem, jest Dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej. I to jest powszechnie znane wśród ludzi wierzących, religijnych na całym świecie. I to jest rzecz napisana po polsku, oryginalnie po polsku i przetłumaczona na wiele języków. Więc to też, ten wymiar też oczywiście ludzi fascynuje, bo to z polskiej kultury też religijnej wyszło. Ale też po prostu no, taka niereligijna polska literatura. Polscy nobliści, pisarze, piękno tej literatury, Sienkiewicz z takimi uniwersalnymi też opowieściami, jak Quo Vadis, przecież powszechnie zrozumianymi na całym świecie i chętnie czytanymi. Polska muzyka, nie tylko Chopin, bo Chopin to jest oczywiście fenomen i rozpoznawalny na całym świecie i polska marka chyba najsilniejsza, ale przecież w XX wieku mamy wysyp kompozytorów, którzy rangą swoją są porównywalni z najwybitniejszymi kompozytorami niemieckimi, francuskimi, włoskimi czy brytyjskimi, co w poprzednich wiekach nie było do pomyślenia. Takie nazwiska jak Szymanowski, Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, no to są po prostu nazwiska w świecie muzyki znane powszechnie na całym świecie. I gdybyśmy tak się pokusili w XX wieku o wymienienie takiej plejady nazwisk francuskich, niemieckich czy włoskich, mielibyśmy problem, czy taką liczbę byśmy wyliczyli. Więc to też pokazuje, jaka jest jaki jest potencjał artystyczny w narodzie polskim, że takich kompozytorów wydał. Więc tak, na tym polega właśnie ta atrakcyjność, dlatego chętnie się do Polski przyjeżdża, żeby też szlakami tych wielkich Polaków iść. Widzimy, co się dzieje w Warszawie, na przykład jeśli chodzi o miejsca związane z Fryderykiem Chopinem. No ci przysłowiowi już Japończycy, którzy wchodzą z tymi aparatami fotograficznymi i tą urnę z sercem Chopina w Kościele Świętego Krzyża fotografują, ale też do Muzeum Fryderyka Chopina przychodzą, do Żelazowej Woli jadą i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o największy cios, którego doznała kultura polska w historii całego tysiąclecia, to jest oczywiście II wojna światowa. To jest rzecz, z której się będziemy jeszcze wiele lat podnosić, jeśli chodzi o skalę zniszczeń, których doznaliśmy, również w dziedzinie kultury, zniszczonych miast, zniszczonych całych struktur, również zabytkowych. No i ten raport o stratach wojennych sprzed roku, który przedstawiliśmy, który jest bardzo profesjonalny, niedyskutowalny, bo właśnie trudno zakwestionować ten raport i jego metodologię, i jego wyliczenia. Jeśli jest polemika wokół tego raportu, to o charakterze politycznym, ale nie merytorycznym. Nikt się nie odważa zakwestionować tego, co jest w tym raporcie, bo to jest dobry raport, profesjonalny. I wyliczyliśmy te 6 bilionów 200 miliardów złotych strat z różnych segmentów, które do tych strat powinny być zaliczane, które się nam należą od Niemców za to, co tutaj przez te 6 lat zrobili. I to jest kwestia, którą wreszcie państwo polskie postawiło, która jest coraz bardziej zrozumiała w świecie, w opinii międzynarodowej. Myślę, że coraz bardziej zrozumiała też w społeczeństwie i w elitach politycznych, medialnych Niemiec, ale oni się do tego nie przyznają. Cały czas w uporze trwają, że temat jest rzekomo zamknięty, a choć wiedzą dobrze, że zamknięty nie jest. I jeżeli będziemy wywierać presję, dopiero rok minął od tego raportu, a już jakieś efekty są świadomościowe. Jeżeli będziemy wywierać presję systematycznie, konsekwentnie, nikt się od tego nie uchyli, ktokolwiek by Polską rządził, to prędzej czy później to osiągniemy. Niemcy dojdą do wniosku z charakterystycznym dla siebie pragmatyzmem, że nie warto z Polską takiej zadry mieć, warto to jednak jakoś rozwiązać, bo Polska jest coraz ważniejszym krajem pod względem ekonomicznym, pod względem politycznym, pod względem ambitnej polityki zagranicznej, którą prowadzi, więc trzeba ten problem jakoś rozwiązać. Tu trzeba cierpliwości i konsekwencji. Od razu mówię, bo jesteśmy w czasie niezwykłym, wyborczym, że moim zdaniem taką konsekwencję i stanowczość w tej sprawie może zapewnić tylko mój obóz, obóz Zjednoczonej Prawicy. Od razu mówię, że jeżeli, nie daj Bóg, doszliby do władzy nasi oponenci, schowają ten raport głęboko do szuflady i będą zmarnowane w tej sprawie lata. Trzeba będzie czekać na powrót, na nasz powrót do władzy, żeby z powrotem temat podnieść. Z bardzo prostej przyczyny. Wiadomo było, jaka była polityka Donalda Tuska i jego obozu. Wiadomo, że to była polityka podczepiona pod politykę niemiecką. Oni mówili, że trzeba jechać w głównym nurcie. Ten główny nurt wyznaczali Niemcy. I ten reset z Rosją był też na życzenie Niemiec. I nadal mają taką skłonność, a w dodatku mają pewne zobowiązania wobec Niemiec z powodu bardzo silnej pomocy im w czasach, kiedy oni są w opozycji i walki, pomocy w walce z demokratycznym, ale prawicowym polskim rządem. Więc oni nie odważą się tego tematu kontynuować. Chcę, żeby Polacy to wiedzieli, że to jest jedna ze stawek tych wyborów. Albo będzie kontynuacja walki o te reparacje, albo ten temat będzie na jakiś czas zamknięty. I wreszcie ta restytucja dóbr. To jest jakby podtemat tego zadośćuczynienia. Zrabowano na terytorium Polski, jak wyliczono po wojnie, ponad 500 000 zabytków ruchomych, głównie dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, archiwaliów bibliotecznych, starych ksiąg, bibliotek i tak dalej. Więc straszna hekatomba. Można powiedzieć, że około 50% zbiorów z kolekcji różnych, prywatnych, kościelnych, publicznych, państwowych zniknęło i zostało zrabowanych. W związku z tym mamy zadanie na pokolenia, żeby próbować to odzyskiwać, odnaleźć, odzyskać. To nie jest łatwe. Mamy w Ministerstwie Specjalnym departament, który się tylko tym zajmuje i to jest też nowość, że jest departament, który się tylko tym zajmuje i to przynosi efekty. W ostatnich latach odzyskaliśmy około 700 dzieł w różnych miejscach świata, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, również w Polsce się odnajdują takie rzeczy gdzieś pochowane. W Japonii ostatnio piękny obraz średniowieczny do nas wrócił z kolekcji lubomirskich w Przeworsku. Więc szukamy, mamy instrumenty, żeby to odnajdywać, choćby przez śledzenie aukcji publicznych, gdzie próbuje się dzieła artystyczne sprzedać, choćby przez penetrację scyfryzowanych magazynów muzeów w różnych częściach świata. I jak tylko widzimy, że jakieś dzieło jest z Polski, mamy często przygotowaną dokumentację. Mamy 67 tysięcy obiektów z pełną dokumentacją, czasem na kilkaset stron, udowadniającą, że to jest dzieło zrabowane z Polski, możemy natychmiast to na stole położyć. Więc co się będzie działo? Mam nadzieję, że coraz intensywniej. Ale ze względu na skalę tych strat to jest robota niestety na pokolenia.
Bardzo gorąco dziękujemy. Dziedzictwo, kultura, tradycja. Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Radio Maria, halo.
Witam serdecznie, szczęść Boże i bardzo dziękuję za ten temat.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Z Lublina Anna.
Prosimy Panią.
Panie ministrze, Pan mówił w skali makro i o wielkich zabytkach. Mnie interesuje taka sytuacja. Tu na terenie województwa lubelskiego było kilka majątków, przepięknych zresztą. Są mi znane osoby, które wykupiły i odrestaurowały. Ale jest jeden majątek, przepiękny, w sąsiedztwie Zamku Zamojskich w Kozłówce, który należał do bardzo zacnych ludzi. Czy państwo jakieś fundusze na tak, tam kupił jakiś nieudacznik z PSL-u, to stoi w tej chwili, po prostu niszczeje. Czy ewentualnie, może pomysł mój będzie jakiś karkołomny, ale tak mi serce i dusza podpowiada. Nie ma tam żadnej stacji. Czy może pan prezes Obajtek by się tym zainteresował, bo trzeba było to odkupić. To jest przepiękny pałacyk. Fantastyczna stajnia. Tam właściciel prowadził, to był chyba albo znalania jeszcze z czasów marszałka Piłsudskiego. Czy państwo też takimi rzeczami interesujecie się, żeby to odnowić? Bo wiem, że tam tylko do tej pory wisi tablica do sprzedania, bo to ktoś kupił w tym okresie, kiedy to za złotówkę się sprzedawało.
Pani Anno, dziękujemy za telefon i oddajemy głos minister Jarosław Selin.
System ochrony zabytków w Polsce jest tak skonstruowany, że każdy właściciel zabytku, niezależnie od tego, czy jest prywatny, czy kościelny, czy samorządowy, czy państwowy, może wystąpić o grant, o pieniądze do państwa, do samorządu, też takie fundusze mają, o wsparcie, żeby ten zabytek podnosić, bo sam fakt umieszczenia obiektu w rejestrze zabytków jest też zobowiązaniem dla władzy publicznej, żeby pomagać. Więc nie wiem, o jakim dokładnie obiekcie pani Anna z Lublina mówiła, ale ten właściciel miał taką możliwość. Nie wiem, czy z niej korzystał, żeby występować o wsparcie na utrzymanie czy na remontowanie tego obiektu. Jeśli ktoś notorycznie nie dba, doprowadza do ruiny, a jest obiekt w rejestrze, mamy też możliwość reagowania poprzez nakładanie kar finansowych za doprowadzanie do destruktu, do niszczenia zabytku. Po to mamy rozbudowaną sieć wojewódzkich urzędów ochrony zabytków w każdym mieście wojewódzkim, a on jeszcze ma delegatury w byłych miastach wojewódzkich. Jak pamiętam, jest ich 49, było ich 49, więc w każdym obecnym mieście wojewódzkim i byłym mieście wojewódzkim jest konserwator zabytków ze swoimi pracownikami. Więc zawsze można dotrzeć, zawsze można poprosić o ekspertyzę, zawsze można zareagować. I nie wiem, jeżeli jest do sprzedania, no to po prostu musimy chyba cierpliwie poczekać, kto zechciałby to kupić i potem zainteresować tego nowego właściciela, żeby jednak z możliwości korzystał, niezależnie od tego, jakie będzie miał plany inwestycyjne w tym obiekcie. ale też słuchał zaleceń konserwatora zabytków, co tam można zrobić, a czego nie można, bo każda inwestycja na strukturze zabytkowej musi być uzgadniana z konserwatorem zabytków i muszą być przestrzegane pewne zalecenia. Natomiast jeśli ten obiekt już teraz został doprowadzony do złego stanu, to jeszcze ten obecny właściciel tego zabytku może zostać ukarany. Więc zachęcam panią Annę z Lubina, bo zna lepiej ten temat, ja nie wiem, o który obiekt chodzi. I nie jestem w stanie też się orientować, tak jak mówiłem, w stanie 80 tysięcy zabytków, które są w rejestrze i kilkuset tysięcy, które są w ewidencji. Ale jeżeli to tak bardzo leży na sercu pani Annie, żeby po prostu do nas napisać jakiegoś maila z jakąś fotografią, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi i się tym bliżej zainteresowali. Mamy od tego służby, które są temu dedykowane. Zawsze można dopomóc.
Adres mailowy?
Ten, który jest na stronie internetowej ministerstwa, konkretnie do mnie albo do Departamentu Ochrony Zabytków. To nie jest problem, żeby do takiego adresu dotrzeć.
Dziedzictwo, kultura, tradycja. Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków w studiu Radio Maryja. Trwają rozmowy niedokończone. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, nie bądź pochwalony ze swoich.
Na wieki wieków. Amen. Kto do nas telefonuje?
Marzena z Lublina.
Prosimy, pani Marzeno.
Cieszę się, że ten temat jest na antenie. Bardzo cieszę się, że w ogóle ministerstwo tak dużo zrobiło dla zabytków, dla kultury. Ale takie pytanie, bo bardzo bolesnym tematem jest to, że właśnie w takich pięknych miejscach zabytkowych, w Starych Dzielnicach są ustawiane obiekty cementowe, betonowe, straszne, koszmarne. No to boli serce i tak u nas na Staszica, na ulicy Staszica, czy na dawnej ulicy Armii Wojska Polskiego, koło stacji Krzyżodawstwa, są szpecące obiekty na Starym Mieście. I widzę, że to nie tylko w naszym Lublinie, ale również w innych miejscach. A pan jako minister, jako główny konserwator zabytków, myślę, że też ma jakiś wpływ na to, gdzie takie pozwolenia na takie obiekty można wydawać, a gdzie nie. No to taka moja uwaga i pytanie, jak można by zapobiec temu, albo przynajmniej jeżeli mają być nowe obiekty, to żeby były dostosowane do tej architektury, która jest w danym miejscu. Bóg zapłać, szczęść Bogu.
Dziękujemy. Pani Marzena z Lublina, Lublin 2.0.
Pani Marzeno, rzeczywiście problem poważny, bo wiadomo, że zabytki stoją, stać powinny, trwać powinny. Natomiast obok nich żyją ludzie i chcą żyć i chcą czasem chcą w coś zainwestować i są różne plany. Tu jest kwestia odpowiedzialności władzy samorządowej też, bo są plany zagospodarowania przestrzennego planowane na poziomie właśnie władzy samorządowej i powinny te plany uwzględniać fakt, że obok zabytków nie powinno być czegoś ofensywnego, powinno być raczej dostosowane do tego zabytku. Jeżeli coś, to są często kwestie różnych subiektywnych ocen. Ja tych miejsc tak dobrze jak pani Marzena nie znam, czy to jest właściwie zrobione, czy nie. Ale jeśli ktoś coś robi, coś inwestuje w zabytku, to zawsze musi to być uzgodnione z konserwatorem zabytków i musi być uzyskana zgoda na takie plany, jakie się ma. Obok zabytków, tak zwanej przestrzeni też chronionej obok, żeby nie zeszpecić, też właściwie takie uzgodnienia trzeba robić. Więc nie wiem, co tutaj się wydarzyło, jak to było oceniane. Mamy dobrego, moim zdaniem, wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie. Znam go osobiście. Nie wiem, co tam się stało w tych konkretnych miejscach, o których pani Marzena mówiła. Ale taki jest system, że nie można kompletnie dowolnie takich rzeczy czynić. Trzeba to z konserwatorami zabytków państwowymi, ze strukturą też regionalną, lokalną uzgadniać. Więc gdyby pani mogła też po prostu zainteresować tym tematem i pani ocenami tego, jak to wygląda obok struktur zabytkowych, te nowe inwestycje, to zachęcam do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie.
Minister Jarosław Selin, prosimy, Radio Maryja, halo.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Dziewica
Wanda Maria z Warszawy.
Prosimy, Pani Wanda.
Witam ojca prowadzącego i gościa, pana ministra. Oczywiście chciałam podziękować, bo rzeczywiście jeśli chodzi o sferę ochrony zabytków, odbudowę zabytków, tworzenie jakichś nowych miejsc, no wiele rzeczy rzeczywiście w tym zakresie się dzieje, no i nie tylko w tym zakresie i chwała za to ministerstwu i Panu Bogu. Ale właśnie ja mam takie, pani poprzednia dzwoniła w sprawie takich brzydactwa takiego różnego, a ja, mnie niepokoją teatry, kina, no i nie tylko. To też być może zależy to więcej od samorządów, ale nie wiem, czy... Trudno mi powiedzieć, jak to, oczywiście wiele razy uczestniczyłam w protestach przeciwko takim przedstawieniom. Nawet podpisywałyśmy tutaj z jakąś gromadą ludzi w Warszawie protesty takie, czy to marsz nieprzyzwoitych w mieście, spektakli teatralnych. Ale ciągle się słyszy, że ciągle gdzieś to jakoś wychodzi jakby spod ziemi. To samo jeśli chodzi o szkolnictwo, jeśli chodzi o to LGBT, które no moim zdaniem też jest związane, tak powiem, z fałszowaniem kultury, bo to też wpływa na mentalność dzieci i młodzieży. I ja jestem w ogóle warszawianką od ponad 40 lat, ale ja jestem rodowitą tarnowianką. I tutaj jeszcze chciałam właśnie, wracając do zabytków, oczywiście jak bywam w Tarnowie, rzeczywiście troszeczkę się zmienia, jest wiele rzeczy, wiele zabytków jest bardzo zadbanych, ale też nie wiem, od kogo to tak do końca zależy, czy od finansowania centralnego, że ciągle ubolewam nad tym, że o Tarnowie się tak mało mówi, bo uważam, że obok Krakowa, Kazimierza jest to też perła zabytkowa. Na przykład wiem, że jest ratusz i rynek koło ratusza, gdzie są tak zwane podcienia, które są zabytkami klasy zerowej.
Pani
to już nie
Bando,
mówię o pięknej
Bando,
katedrze
nie jako
czy innych
ale jako
uliczkach.
Mieszkaniec z okolic Tarnowa podpisuje się pod tym apelem, że Tarnów powinien być uznany za najpiękniejsze miasto w Polsce.
Dwa lata temu.
Kolejny temat pani Wanda tutaj porusza. Naszym gościem minister Jarosław Sellin. Prosimy, panie ministrze.
Co do piękna Tarnowa, to się oczywiście w pełni zgadzam. Jedno z najpiękniejszych historycznych polskich miast z taką klasyczną strukturą, można powiedzieć, urbanistyczną. Problem teatrów. To akurat w Ministerstwie Kultury ja mam dużo obszarów pod własną odpowiedzialnością, akurat to nie, ale oczywiście sporo wiem, no bo w kierownictwie często rozmawiamy o tym problemie. I to, co pani Anna, tak, z Warszawy, dobrze usłyszałem?
Pani Wanda Maria.
Pani Wanda. Zauważyła, że teatry podlegają różnym szczeblom władzy publicznej. Ministerstwo ma stosunkowo niewiele teatrów pod sobą, tylko te najważniejsze, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Stary w Krakowie, Teatr Wielki Opera Narodowa też w Warszawie, współprowadzony Teatr Polski w Warszawie i kilka współprowadzonych teatrów w głównych miastach Polski. Ale zdecydowana większość teatrów jest pod władzą samorządów różnych szczebli, na ogół prezydentów dużych miast. No i cóż powiedzieć? No, mniej więcej wiemy, kto w zdecydowanej większości wielkich miast rządzi. Jakie formacje polityczne, jacy politycy, skąd się wywodzący. I najwyraźniej to, co panią Wandę tak oburza i mnie też często, jak widzę, co się na deskach teatralnych dzieje, jakie w cudzysłowie wzmożenie rewolucyjne, żeby zmieniać naszą mentalność, naszą kulturę, naszą wrażliwość poprzez prowokacje też często o charakterze ideologicznym. To się niestety na wielu deskach teatralnych dzieje i jest tolerowane i akceptowane przez tych włodarzy, bo być może oni zupełnie podobnie myślą, że tak trzeba właśnie czynić, tak trzeba robić. To jest oczywiście spór o charakterze ideowym, czasem nawet ideologicznym, ale jakieś takie niepokojące wzmożenie w dużej części środowiska teatralnego o charakterze ideowym i rewolucyjnym dostrzegam. To jest problem. Pytanie po prostu do konkretnych ludzi. Czy naprawdę na to chcecie chodzić? Czy naprawdę, no bo czasem, nie wiem, mi się wydaje, że najlepszą definicją kultury jako takiej jest definicja stworzona przez Jana Pawła II, który powiedział, że kultura jest tworzona przez człowieka dla człowieka, żeby człowiek był bardziej człowiekiem. I teraz pytanie, czy na pewno wszystkie wydarzenia kulturalne, w których uczestniczymy, które nam się oferuje, powodują, że jesteśmy bardziej człowiekiem. A może nie. Może nie. Więc warto pod tym kątem to oceniać. My staramy się też nowe instytucje powoływać. Na przykład powołaliśmy w Warszawie Teatr Klasyki Polskiej, czyli taki teatr, który chce sięgać do klasycznej literatury dramaturgicznej polskiej i w klasyczny sposób ją przedstawiać. Tak, żeby żaden nauczyciel z dziećmi albo żadni rodzice z dziećmi czy z młodymi ludźmi nie byli pełni lęku, co oni tam na tych deskach teatralnych zobaczą. Tylko żeby czuli się bezpiecznie, że zobaczą wreszcie przyzwoicie zrobioną sztukę dramaturgiczną. Powołaliśmy też Polską Operę Królewską, żeby też kolejna przestrzeń do przedstawiania pięknej muzyki operowej była, takiej historycznej, barokowej, romantycznej itd., itd. Więc no, tam, gdzie jest nasze władztwo, to staramy się dobre rzeczy czynić, ale rozliczać za te skandale, które się czasem dzieją, prowokacje, transgresje, które się niestety na deskach teatralnych dzieją, należy właściwych włodarzy. Właściwych włodarzy i do nich zgłaszać pretensje, a najlepiej w ramach wyborów, jeżeli oni nas nie słuchają, to po prostu ich zmienić.
Dziedzictwo, kultura, tradycja. Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków, 22:11. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Michał z Lublina.
Prosimy, panie Michale.
Jakby tak krótko komentarz do tej kwestii tych wystąpień jakby teatralnych, to ja chciałem zauważyć, panie ministrze, jedną rzecz, że tak naprawdę środowisko Radia Maryja to było jedno z niewielu, które bardzo mocno zainterweniowało w sprawie klątwy. Łącznie właśnie z rozmowami niedokończonymi na ten temat i tego, że się tak naprawdę atakuje tylko w tym środowisku teatralnym jedną religię i tak naprawdę atakuje się krzyż. No i w zasadzie Jana Pawła II, bo to są dwa ulubione tematy. I mimo zawiadomienia do prokuratury i w toku postępowania o oczywistą obrazę uczuć religijnych w tym przedmiocie, to postępowanie się nie zakończyło korzystnie za państwa rządu. To jest jedna rzecz. Ale druga dotycząca jak gdyby pola działalności pana jako właśnie konserwatora zabytków, głównego konserwatora zabytków. Ja mam takie pytanie, czy pan konserwator ma świadomość, że w Polsce istnieje bardzo niekonstytucyjna procedura wpisywania zabytków nie do rejestru zabytków, ale do ich ewidencji. Czyli procedura tego rodzaju, że ewidencja, która przez wiele, wiele lat była prowadzona na rzecz właśnie konserwatorów zabytków, żeby wiedzieli, jakie mają zabytki na swoim terenie, nagle zaczęła wywoływać skutki publiczno-prawne. To znaczy wpis ewidencji, mimo że nie jest objęty trybem rejestracji zabytków, bo to jest zupełnie odrębny tryb, nagle dla osób, które są ujęte w ewidencji zabytków, zaczął wywoływać skutki. Ja podam jeden taki przykład, z którym ja się spotkałem, rozszerzenia terytorium cmentarza wyznaniowego na terytorium przedsiębiorstw, które były obok. Jeżeli by ten wpis się udał, to ci ludzie, którzy mieli tam przedsiębiorstwa, za chwilę spotkaliby się z zakazem wjazdu na swoją własną nieruchomość, dlatego że tam jest rzekomo cmentarz. Tam żadnego cmentarza oczywiście nigdy nie było. To chodziło o to, żeby wykorzystać wpisy w ewidencji do obniżenia wartości nieruchomości. To znaczy, nie wiem, w jakim trybie pojawiły się te skutki publiczno-prawne w ustawie dla ewidencji, ale one w ewidentny sposób przez bardzo dobrze przygotowaną grupę ludzi, zbadajcie to w ministerstwie, kiedy są te wpisy do ewidencji i na podstawie czego robione, są wykorzystywane po to, żeby sąsiednie grunty obok zabytku obniżyć ich wartość ekonomiczną, twierdząc, że tam na przykład także ten zabytek jest. I ja mam do pana ministra pytanie, czy wy w ogóle macie zdiagnozowany tego typu problem? Jeżeli nie macie, no to tam myślę, że ojcowie bez problemu mój kontakt mogę udostępnić i ja to mogę szerzej przedstawić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, pan minister Jarosław Selin.
O to przedstawienie pana Michała oczywiście proszę, bo to jest jakaś konkretna sprawa i można to też właśnie w mailu czy w liście opisać. Na pewno odpowiedni organ regionalny bym tym zainteresował. Jeśli chodzi o ewidencję, to tutaj jeszcze inny problem się pojawił, nawet był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo ewidencja to jest lista, którą tworzą samorządy. Rejestr to jest rzecz wyższego rzędu, którą tworzą organy państwowe. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował taki zapis w możliwości wpisywania obiektu do ewidencji bez wiedzy właściciela tego obiektu. Bardzo często się okazywało, że wpisywano coś do ewidencji, a właściciel tego obiektu nawet nie miał o tym zielonego pojęcia. I oczywiście to wymaga teraz zmiany albo rozporządzenia, albo ustawy. Pracujemy nad tym, żeby ten błąd naprawić i to będzie zrobione. Także no, pewnie tak jest, jak pan Michał mówił, że są różne gry prowadzone wokół tej sprawy, że właśnie jakieś w tym dylemacie czy napięciu między planami inwestorskimi a koniecznością ochrony zabytków używa się tego instrumentu, żeby albo w jedną stronę coś zablokować, albo w drugą, więc takie gry na pewno są prowadzone. Ale żeby przeanalizować właściwość działań w konkretnym przypadku, to trzeba ten przypadek po prostu poznać. Dlatego dobrze było, żebyśmy taki opis dostali.
Bardzo gorąco dziękuję. Minister Jarosław Sellin. Prosimy Radio Maria. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Pozdrawiam ministra Adama z Podlasia.
Prosimy, panie Adamie.
No, na początku pozdrawiam ojca Benedykta i Jarosława Sellina, ministra. I mam taką propozycję, żeby każdy, kto dzisiaj zadzwoni, niech jeden przykład w swojej miejscowości poda, zabytek jeden, bo zabytków mamy dużo w Toruniu, w Warszawie.
Panie Adamie, zabytek z pańskiej miejscowości?
A u mnie jest taki zabytek, ja mam problem, czy zabytkiem może być śluzy?
Na rzece?
Pytanie do ministra.
Na rzece?
Dziękuję.
Czy na... Dobrze. Może nie zmieniajmy trybu.
Mamy taką
rozmów.
Kategorię, mamy tak. Taką kategorię zabytki techniki. To jest bardzo częsta rzecz, że się wpisuje do rejestru cenne zabytki techniki, takiej techniki 18, 19, a nawet 20-wiecznej, bo technika się przecież zmienia tak gwałtownie, że pewne rzeczy z przeszłości są cenne ze względu na to, że już się ich nie stosuje, nie tworzy, zupełnie inne technologie weszły, a pod względem zainteresowania tego, jak to działało, albo czasem nawet estetyki takich zabytków techniki, to są bardzo często bardzo ciekawe rzeczy. Więc mamy tego mnóstwo, całe obiekty też architektoniczne, fabryki, wyposażenie tych fabryk, maszyny, jakieś stare, które już nie są używane. I to, o czym sobie rozmawialiśmy też z ojcem redaktorem, na przykład stare samochody, są wpisywane do rejestru, stare samochody, motocykle, do rejestru zabytków, bo to jest też bardzo ciekawe świadectwo przeszłości, więc takie rzeczy też się chroni. Systemowo takie rzeczy się chroni, śluzy jak najbardziej, jeżeli są z dawnych czasów i mają jakąś taką niepowtarzalną technologię, ciekawą, której dzisiaj się już nie stosuje, to warto takie rzeczy też zachowywać.
Jarosław Sellin, naszym państwa gościem, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Panie Adamie, dziękujemy za propozycję odnośnie zgłaszania, gdzie jest jakiś zabytek, dobry pomysł na któryś program nocny. Zanotuję, zapiszę, zapraszam do rozmów kiedyś po północy. Dziś tematy związane z tym, o czym rozmawiamy, aktualnie o dziedzictwie, o kulturze, o tradycji z naszym gościem. Też rozmawiamy o polityce pamięci, o polityce kultury. Prosimy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, Lublin Góro.
Tak.
Witam Włana do tablicy. Chciałam bardzo panu ministrowi podziękować, którego serdecznie pozdrawiamy, ojca prowadzącego. Chcę podkreślić piękno Lublina, ponieważ bardzo dużo osób przyjeżdża rodem z Lublina, z całej Polski czy ze świata. Ściągają, brzydko mówiąc, swoich sąsiadów, swoich znajomych. Są zachwyceni odbudowaną starówką z kościółkiem z ojców dominikanów, gdzie przez 70 lat był wielkie relikwie Krzyża Świętego. kościół pobiskowski, pobrygiskowski, niebowzięcie, pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w której jako wotum, prawda, Wiktorii Grunwaldzkiej. Teraz jest w renowacji kościółek bardzo malutki, pod wezwaniem Ducha Świętego, Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Wszyscy są zachwyceni, jakoś tam trochę pomagam. Już mamy dwa ołtarze, teraz w renowacji presbiterium, no i czekamy na dalszą pomoc. Ale naprawdę Lublin tchnie takim życiem historycznym, wydarzeniami, prawda, że w każdym kilka wzgórz mamy, więc każdy kościół jest takim egzemplarzem, taką wizytówką danych dzieł. No oczywiście Zamek Lubelski, tą kaplicą zamkową, a w archikadecze lubelskiej przecież jest tak sakrystia akustyczna z pięknymi freskami, także bardzo dziękujemy i cieszymy się i prosimy o dalszą pomoc.
I teraz
pomoc.
Pani Barbaro, przynajmniej Krystyna. Szybka, pani Krystyna, przepraszam, pani Krystyna, szybka trasa pomiędzy Warszawą a Rzeszowem, więc nie trzeba...
I Lublin, tak, tak, był pominięty.
Nie trzeba się
Lubelska.
Gdzieś tam turlać, tylko można szybko dotrzeć.
Tak, święty prosimy. Jan Paweł II, tak, prymas Wyszyński, w tym kościółku Jan Sobieski modlił się przed Wiktorią Wieteńską. Bolesław Prus przyjął sakrament małżeństwa, także żywa.
Zapewne jeszcze karmelici, redemptoryści.
Tak.
Prosimy, pan minister Jarosław Sellin.
No ja przyznaję, tak subiektywnie każdy ma swoje upodobania, że jak tylko jako minister dostaję jakieś zaproszenie z Lublina na cokolwiek, to bardzo chętnie jadę, bo to jest jedno z bardziej urokliwych miejsc w Polsce, no właśnie nasyconych zabytkami, przepięknymi, pięknie położone miasto. I pięknie odnowione. Ja pamiętam swoje pierwsze wizyty w Lublinie jeszcze w latach 80. w czasach PRL-u. To starówka była w bardzo opłakanym stanie. Właściwie takie miało się wrażenie, jakby dopiero co Lublin z wojny wyszedł. Dzisiaj to jest naprawdę przepiękne, żyjąca część miasta z pięknie odnowionymi kamienicami, kościołami, z fascynującą tą kawiarnią, gdzie są inskrypcje na ścianach poetów z XVI-XVII wieku, którzy pisali na ścianach i te ich wiersze się tam zachowały. Ja jako epigrafik, historyk, który się fascynował epigrafiką, zawsze tym mocno żyłem. I też ta wielokulturowość, czy nawet wieloreligijność, ta cerkiew na innym wzgórzu, ta jeszywa, która się zachowała w dawnej Akademii Medycznej, która była czołową uczelnią Żydów żyjących w przedwojennej Polsce. I też ten cmentarz, który ma jeden z najstarszych pochówków w Polsce. Mówię o tym cmentarzu żydowskim tam zachowanym. To też jest taki rytm fascynujący właśnie, ta wielokulturowość, wielowyznaniowość Lublina. Także no taka, można powiedzieć, Polska w pigułce, ta Polska kresowa, bo to też taki trochę klimat kresowy też jest w Lublinie, z ducha takiego kresowego i też myślę, że nieprzypadkowo się zdecydowaliśmy, żeby pod auspicjami Muzeum Narodowego w Lublinie, który zresztą przejęliśmy całkowicie pod własną odpowiedzialność, marszałek się na to zgodził. To jest muzeum w kolekcji kilku najważniejszych muzeów narodowych w Polsce, pod władzą właśnie ministra kultury. Muzeum Narodowe to na zamku. Żeby miało swoją filię w Pałacu Lubomirskich, oddanym przez uczelnię. I w tym Pałacu Lubomirskich budujemy najważniejsze w Polsce Muzeum Kresów. Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Zresztą to fascynująca dla mnie rzecz była, że okazało się, że Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej możemy budować w Pałacu Lubomirskich na placu Unii Lubelskiej 1. Więc wszystko jak gdyby symbolicznie się sprzęgło.
Panie ministrze, w tym Lublinie to tak muzycznie zapytajmy pana ministra. Kozidrak czy budka suflera?
Budkę suflera zdecydowanie. Ja byłem fanem budki suflera od samego początku, od płyty Cień Wielkiej Góry. To taki dobry polski rok, początki polskiego roku, taki rok artystyczny i w dodatku z pięknymi tekstami, co jest nieczęste, z pięknymi poetyckimi też tekstami. I pieśń A po nocy przychodzi dzień, to była pieśń wręcz przez moich rówieśników śpiewana przy różnych okolicznościach.
Kultowa.
Kultowa, tak.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria, halo. Prosimy, Radio Maryja, kto do nas telefonuje? Prosimy, kto do nas telefonuje?
Jan.
Prosimy, panie Janie, radio odbiornik proszę wyłączyć.
Mam wyłączony.
Dobrze, jesteśmy na antenie.
Otóż witam wszystkie, mam na imię Jan. Panie ministrze, tutaj w Radio Maryja przed laty brała udział w rozmowach niedokończonych nieżyjąca już świętej pamięci pani sędzia Czcińska. Pani Czcińska była sędzią w Państwowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckiej na Narodzie Polskim. I pani Czcińska wówczas bezskutecznie zabiegała u władz Warszawy, aby upamiętnić w Warszawie, bodajże na Gęsiówce,
KL Warszał.
Obozu... Halo?
Mogę KL mówić? Warszał, tak, tak.
KL Warszał, właśnie. No i dobrze kojarzę, to prezydent Warszawy Lew Kaczyński w ostatnim dniu swojego urzędowania, niejako, że tak się wyrażę, brzydko na odczepnego, żeby pozbyć się tej Czcińskiej, nieznośnej Czcińskiej, podpisał zgodę na postawienie jakiegoś tam obelisku czy coś takiego. Czy pan minister ma wiedzę, czy tam rzeczywiście upamiętniono fakt istnienia tego niemieckiego obozu, który był, że tak powiem, dedykowany na Warszawy, dla Warszawy, czy to tak spędzło na niczym? Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
Ja nie chcę wprowadzać błąd, ja znam ten teren, gdzie ulokowana była Gęsiówka, również z tego względu, że tam funkcjonuje studio telewizji Republika, w której się też czasem pojawiam, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jest, musiałbym to sprawdzić, czy tam jest jakieś upamiętnienie. Warszawa, wiadomo, tych upamiętnień ma dużo związanych z II wojną światową i to są konkretne miejsca no, męczeństwa. Przypuszczam, że raczej tak, ale nie chcę pana wprowadzać w błąd, to jest oczywiście do sprawdzenia.
Na pewno jest tablica przy ulicy Mordochaja Anielewicza, upamiętniająca wyzwolenie obozów, jest przy wejściu do kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika i też Muzeum Więzienia Pawiak na terytorium tego obozu jest upamiętnione.
Tak, to wszystko jakby w jednym ciągu jest ulicznym.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czuję, że jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje i skąd?
Barbara z Warszawy.
Prosimy, pani Barbaro.
Serdecznie pozdrawiam pana ministra i księdza ojca Benedykta. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawy temat. Kultury zawsze za mało, także im częściej te tematy wchodzą na antenę, to są bardziej, jak sami panowie widzą, bardzo pożądane. Ja chciałam zwrócić uwagę na następującą sprawę. Po pierwsze chciałam się zapytać, czy wolno dzisiaj pana ministra jako konserwatora dodawać nowe dzieła sztuki do już istniejących kościołów, które już są zabytkami samymi w sobie, bo w niektórych miejscach niektórzy konserwatorzy uważają, że nie wolno nic dodawać. A przecież w zeszłych wiekach, gdyby nie dodawano, no to byśmy wszyscy byli na poziomie różnego typu albo jeszcze mniej, jeszcze niżej. To jedna sprawa. A druga sprawa następująca. Cały czas mówimy bardzo ciekawie zresztą i chwalimy się formą. Istnieje coś takiego jak forma i funkcja. Polska ma coraz więcej dróg, coraz więcej pieniędzy wydajemy na zabytki. Bardzo dobrze, chwała Panu. Potrzebne są na pewno bardzo. Przy okazji tutaj jest wiele zabytków, które naprawdę potrzebują renowacji. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Ale wydaje mi się, że nie możemy po takim podkreślaniu mocnym formy, nie możemy zapomnieć o funkcji. Bo kto będzie chodził do tych kościołów, kto będzie chodził do tych pałaców, do tych dworków, czy budujemy to dla Afgańczyków, czy dla Palestyńczyków, czy dla innych, którzy będą chcieli mieszkać w naszym kraju. Nie mam nic przeciwko temu. Niemniej jednak uważam, że polska kultura jako taka jest zbyt mało promowana. Na przykład w tej chwili odbywa się wspaniała wystawa w Galerii Wieża na Urzynowskim, przy Urzynowskim Kościele na Kenię. Wystawa polskich artystów seniorów z warszawskiego oddziału ZPAP na temat powstania warszawskiego, o której nikt nic nie wie, o której media w ogóle milczą, a są tam wspaniałe dzieła. Artyści nie mają żadnych pieniędzy. Niektórzy nawet są zagrożeni komornikami.
Pani Barbaro, dzięki temu, że pani telefonuje, już media wiedzą, ludzie wiedzą o tej wystawie. Trzy wątki, które pani podjęła. przekazujemy panu ministrowi. Prosimy, Jarosław Sellin.
Pani Barbaro, każda działalność artystyczna w Polsce, również taka, o której pani wspomniała, która jest eksplikowana właśnie w tym, pokazywana w tym kościele na Ursynowie, może otrzymywać wsparcie z ministerstwa w ramach programów grantowych, których mamy dużo. 30 kilka programów dedykowanych tego typu również wydarzeniom. No tylko trzeba po prostu, nie wiem, kto był organizatorem, inicjatorem tej wystawy, trzeba po prostu złożyć wniosek w odpowiednim terminie, poczekać na rozstrzygnięcie konkursowe i ewentualnie te środki otrzymać. Ale zapewniam, że każda dziedzina aktywności artystycznej takie szanse ma. Nie wiem, czy tutaj takie próby były podjęte. Również artyści konkretni, tutaj pani wspomniała o artystach seniorach, mogą się ubiegać o stypendia w Ministerstwie Kultury, więc to też jest możliwe. I nie ma tutaj jakichś ograniczeń wiekowych. Problem ten główny, który pani poruszyła, czy do kościołów zabytkowych można wnosić, budować wewnątrz jakieś nowe rzeczy? Oczywiście, że można. Tylko to musi być zawsze uzgodnione z konserwatorem zabytków, bo czasem pomysł jest dobry, czasem jest zły, czasem jest mądry, czasem jest niezbyt mądry. Czasem może być zbyt ofensywny, czasem nie. Czasem może coś ciekawego na przykład zakryć albo oddzielić ludzi, którzy przychodzą do tego kościoła od czegoś ciekawego, historycznego, a czasem nie. Ale tutaj nie ma żadnej takiej zasady, że nie wolno niczego dotykać, robić, zmienić wewnątrz kościoła zabytkowego. Nie, tak nie jest. No bo trudno by było używać tych kościołów zabytkowych do bieżącego życia religijnego, liturgicznego, jeśli by takie ograniczenie było. Nie ma takiego ograniczenia, tylko wymóg uzgodnienia z konserwatorem, który powinien być na to przeczulony, powinien wiedzieć, czy coś jest ofensywne, czy nie. Bo zawsze można coś na przykład nawet przemieścić z jednego miejsca, spod jednego filaru do drugiego, z jednego ołtarza bocznego do drugiego, ale czasem też uzupełnić o nową rzecz. No na przykład, nie wiem, jakiś u mnie w Bazylice Mariackiej, na przykład w Gdańsku, no wybitny kościół historyczny, no pojawiły się na przykład pochówki nowe, tak, jakichś postaci. Na przykład świętej pamięci Maciej Płażyński tam spoczął i w związku z tym trzeba było dokonać w kaplicy historycznej, bocznej, stworzyć nowe dzieło o charakterze architektonicznym, bo został pochowany wybitny człowiek. Więc takie rzeczy są możliwe, dzieją się. Również jakieś nowe, związane z wymogami liturgicznymi, nowe ołtarze, nowe zdobnictwo tych ołtarzy i tak dalej. To zawsze jest możliwe, tylko musi być uzgodnienie z konserwatorem i po prostu w dialogu, najlepiej to robić po prostu w dialogu. O co chodzi inwestorowi, czyli w tym przypadku proboszczowi, księdzu katolickiemu, czy innego wyznania. I konserwator do tego ma prawo się ustosunkować. Również jest tryb odwoławczy. Jeśli konserwator wojewódzki na przykład na coś się nie zgodził, musi to zrobić w formie pisemnej, musi to uzasadnić, dlaczego on się na to nie zgodził. I w każdej takiej sprawie każdy inwestor ma prawo się odwołać do generalnego konserwatora zabytków. Jest tryb odwoławczy. Wtedy to dociera do mnie, do moich urzędników z Departamentu Ochrony Zabytków, którzy dokonują własnej analizy właściwości decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków i możemy też tę decyzję odwrócić albo poprosić o ponowne rozpatrzenie. Także to jest taki tryb po prostu dyskusyjny, który moim zdaniem jest właściwy. No, trzeba dyskutować, nie wolno tak robić wyłącznie wszystko po swojemu, tylko trzeba dyskutować.
Naszym Państwa gościem Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Temat dziedzictwo, kultura, tradycja. 3 minuty po wpół do 11:00. Wracamy po utworze muzycznym w wykonaniu Bogusława Murki, Krzyż i Orzeł.
Krzyż święty i biało-czerwona to Polska tona, święta matka moja, to
Polska to moja ojczyzna rodzona. Od mieszka Dąbrówki szło nowe niezmienne, bez ognia i miecza, z dobrą nowiną szli święci uczeni królowie i prości, siejąc ziarno wiary.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana gościa. Ja mam taką...
I kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas? Pani ma na imię?
Teresa z Wielunia.
Prosimy pani Teresę.
Bo tutaj w Wieluniu właśnie jest przez Niemców zniszczona fara, 7 wieków faru wieluńskiej. No i front przeszedł i jak Wieluń był bombardowany, to ta świątynia ocalała. Ale potem przyjechali Niemcy, wszystko wyrabowali z tej świątyni, bo tam były bardzo drogocenne rzeczy. I jak wszystko wywieźli z tej świątyni, to zburzyli tą świątynię. No i teraz tam w Wieluniu pamiętają o tej świątyni, ale nikt jakoś, nie wiem dlaczego, nikt nie wspomina, żeby ją odbudować. A to była świątynia zerowej klasy w Europie i jeszcze tak mówiono, matka wszystkich kościołów w Europie. I ja mam taką prośbę, żeby może jakoś tam to ministerstwo się zajęło tutaj. Ja mam książkę nawet tej fary wieluńskiej, bo no to jest bardzo zabytek kościół, ale i zabytek historyczny. I nie wiem, ja mam taką prośbę. A jeszcze chcę nadmienić, że Pałac Królewski w Warszawie też był zburzony do fundamentów i pan prezydent Andrzej Duda zajął się tym i odbudowuje. Jeszcze też mu radzili. A on mówi, nie, Warszawa nie będzie bez tego pałacu. A moja mama już w tej chwili nie żyje. To też tak mówiła zawsze, nie będzie Wieluń Wieluniem bez tej świątyni. Bardzo proszę, żeby mi pan minister coś na to poradził, no bo naprawdę to jest taki ból, że tego nie ma tej świątyni.
Dziękujemy bardzo pani Tereso. Prosimy minister Jarosław Sellin.
No akurat dwa dni temu rocznica wybuchu II wojny światowej. Ja byłem na Westerplatte o 4.45, ale pamiętam, że o 4.40 Wieluń został zaatakowany barbarzyńsko przez Niemców właśnie tym bombardowaniem lotniczym i właściwie żadnych tam obiektów wojskowych ani wojska nie było. No pierwszy akt ludobójstwa, można powiedzieć, w czasie II wojny dokonany przez Niemców. Właśnie bombardowanie Wielunia i dlatego już od kilku lat tradycja, żeby najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego w tych obchodach brali udział i tak było i w tym roku. Natomiast problem Pałacu Saskiego i Fary w Wieluniu, pani Tereso, polega na tym, że jeśli chodzi o Pałac Saski, to oczywiście słusznie uznaliśmy jako władza państwowa, że trzeba go odbudować razem z Pałacem Brühla i kamienicami przyległymi do Pałacu Saskiego, bo nie może być tak, że ten kawałek Warszawy wygląda tak, jak zaprogramowali to barbarzyńscy Niemcy wtedy, bo oni ten pałac systematycznie burzyli, mimo że on nawet powstanie warszawskie przetrwał. I to jest decyzja po prostu państwowa, że odbudowujemy, bo to jest kwestia też polskiej godności, polskiego honoru. I będą tam ulokowane ważne instytucje państwowe, publiczne instytucje kultury w tych wszystkich trzech przestrzeniach. Natomiast jeśli chodzi o Farę Wieluńską, to musiałaby być jednak decyzja Kościoła o chęci odbudowy. Państwo zawsze w tym może pomóc, zawsze środki finansowe może na to znaleźć, ale decyzja musi być jednak Kościoła. No trudno sobie wyobrazić, żeby bez wiedzy Kościoła, czy bez zgody Kościoła, państwo odbudowywało Kościół. Więc zalecam pani Tereso, jeżeli to tak, ten temat tak jest bolesny dla pani, dla mieszkańców Wielunia, żeby rozmawiać z władzami kościelnymi na ten temat.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówię Bernadeta z Małopolski, a serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ja też odnośnie jednego kościoła. Kocham zabytki, kocham historię, trochę ją nawet znam, muszę się przyznać. I chciałam poruszyć sprawę właśnie kościoła księży misjonarzy w Tarnowie pod wezwaniem świętej rodziny. Przyznać się muszę, że ten kościół to moja parafia z dzieciństwa. Oczywiście babcia jeszcze opowiadała, jak ten kościół był budowany, całą historię, poświęcanie się ludzi i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Ten kościół był po wojnie odnowiony, przepięknie, to już lata były dość późne, ponieważ 3 bomby spadły w niego, więc pięknie odnowiono malowidła, wyfinansowali się akurat nie kolejarze, żeby piękne prawda, oświetlenie i tak dalej. No i co teraz się z tym kościołem dzieje? Otóż proszę Państwa, kiedyś weszłam i byłam zbulwersowana. Nawet ktoś zapytał mnie jakieś tam może parę lat wcześniej, czy on dobrze pamięta, czy nie, że nad świętą rodziną był Duch Święty. Ja mówię, oczywiście, że był. No ale z ciekawości poszłam do kościoła i stwierdziłam co. W głównym ołtarzu oczywiście są figury świętej rodziny, ale Ducha Świętego nad nimi nie ma. Natomiast tło było takiego oblasku starego złota. Dzisiaj mieni się tęczowo, powtarzam, tęczowo. Zostało zamalowane pod chórem nad wyjściem oko opatrzności Bożej. Wszystko jest w tej chwili szaro-buro-brązowe, a żeby było jeszcze ciekawiej, to wymalowano wszystkie kolumny chóru, bo chór ciągnie się wzdłuż głównej nawy. Są dwa boczne, no i główne i tak dalej. Jest zmieniony, także mam wrażenie, jakbym weszła do, nazwijmy, świątyni mauretańskiej. A więc proszę mi powiedzieć, czy pan minister, to jest moje pytanie główne, czy pan minister nadzoruje, sprawdza, jak postępują i co wyczyniają tak zwani konserwatorzy zabytków. Bo to naprawdę jest bulwersująca sprawa. Kościół przepiękny, neogotyk, nazywany nawet gotykiem nadwiślańskim, a więc podkreślano jego jakąś odrębność, wyjątkowość tym określeniem, a tymczasem wygląda dzisiaj, żeby nie ubliżyć świętemu miejscu, jak szaro-bura stodoła. No i ten chór, te filary, te... Powtarzam, proszę przyjechać, zobaczyć. Są osoby, które parę lat temu były, wchodzą tam do tego kościoła i twierdzą, że się nie potrafią już tam modlić. Szok. Szok, co zrobiono ze świątyni.
A żeby dziękuję pani ciekawie... Bernadetto i przekazujemy już głos panu ministrowi Jarosławskiemu w naszym studiu.
Osobiście obiektu nie znam, bo trudno, żebym znał wszystkie 60 tysięcy, 80 tysięcy zabytków rejestrowych w Polsce, ale przypuszczam, że to jest obiekt w rejestrze zabytków, bo pochodzi z lat 1904-1906, jak szybko sprawdziłem, i do dodatku architektem był Jan Sas Zubrzycki, który był wybitnym architektem i sporo takich właśnie neogotyckich kościołów na terenie Małopolski pobudował. Bardzo ceniony architekt, więc na pewno jest pod nadzorem konserwatorskim, ale przypadku konkretnego nie znam, czy to jest dobrze zrobione, czy to jest źle zrobione, i oczywiście odpowiedzialni za to, jak te remonty wyglądają, jak się zmienia kształt wewnętrzny tego kościoła, są jego właściciele, czyli przypuszczam, że misjonarze, jeśli tam dalej są misjonarze, bądź parafialni księża. Natomiast czy tam zmieniano kształt wewnętrzny tego kościoła zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, to należałoby sprawdzić, napisać do Małopolskiego Konserwatora Zabytków, krakowskiego konserwatora zabytków, albo do delegatury w Tarnowie, bo Tarnów był miastem wojewódzkim kiedyś, więc ma swoją delegaturę i można to sprawdzić. Ja oczywiście też mogę swoje służby poprosić o sprawdzenie tego, tylko musiałbym dostać opis zarzutów czy pretensji, które pani formułuje, więc też do tego zachęcam, żeby nawet drogą maila to zrobić i wtedy możemy uruchomić procedurę taką sprawdzającą.
Dziedzictwo, kultura, tradycja to temat, który dziś podejmujemy. Naszym i państwa gościem Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków, 22:46. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Skąd jesteśmy już na antenie?
Trochę samo słyszę.
Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Już, momencik. Kłania się Wacław z Dolnego Śląska. Rzecz dotyczy... A, przepraszam. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu.
Prosimy, Panie Wacławie, tak, dziękuję.
Rzecz dotyczy kapliczki z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Miasto Wieliczka. Fundatorami owej kapliczki w 24 roku ubiegłego wieku byli moi dziadkowie. Zmarli po podziale z ich majątku. Ta kapliczka niestety została na innym terenie, a wcześniej tą kapliczką po śmierci dziadków zajmowała się moja mama, czyli ich córka. No i ja oczywiście, malowanie, etc., konserwacja i tak dalej. Następnie kuzynka, konserwator zabytków z Wieliczki, dokonała piaskowania całości. Aha, jeszcze następnie zapomniałem dodać, jest to kapliczka w całości, cały postumen z grzymsikami, etc., etc., w sensie budowlanym, plus ta figura, wszystko jest wykonane z piaskowca. No więc później ta moja kuzynka, konserwator zabytków, piaskowanie, malowanie specjalnym preparatem atmosferyczno-odpornym, że tak powiem. No i coś nie dzieje, jak mówiła moja babcia. Część nieruchomości i połowy domu, właśnie na której stoi ta kapliczka, a stoi przy ulicy, Tubinów, no została sprzedana. Nomen omen, właścicielem stał się Ukrainiec. W roku 2014 nabył nieruchomość, w 2016 roku strącił tą figurę i rozbił. Nie był przypadkiem. Ja to dzięki sąsiadom zgłosiłem na policję. Policja przyjechała błyskawicznie. Znalazła tą figurę rozbitą za jego gankiem, na rozbitym betonie położona. Na moją prośbę policja apelowała do proboszcza kościoła świętego Klemensa w Wilczce, to jest stary kościół w centrum przy Salinach. No i na prośbę ówczesnego proboszcza nie wszczynano, i na moją również, nie wszczynano żadnego postępowania karnego w tej materii, i ta figura została na koszt parafii przez tego proboszcza odnowiona i postawiona ta figura na nowo. I co się dalej dzieje? Wokół tej kapliczki są zarośla, są tuje. Ja te tuje na własny koszt w zeszłym roku przyciąłem, bo on tego na moją prośbę robić nie chciał. Praktycznie już nie było w ogóle widać kapliczki.
Panie Wacławie, w czym jest kwestia, prawda? Pytanie do pana ministra.
Bardzo słusznie. Rzecz całą zgłosiłem do... Aha, jeszcze na koniec, kiedy ja obcinałem te tuje i zarośla, które niszczyły ten piaskowiec, z której jest wykonana cała kapliczka, wezwał policję, ja się z tego wybroniłem, opisałem całą sytuację. W czym rzecz? Od lutego tego roku korespondowałem z małopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, panem Turkiewiczem, przepraszam, doktorem Turkiewiczem. Odesłano rzecz do Wydziału Zabytków Ruchomych z panią Anną, zapomniałem nazwiska. Pani odpisała mi, o czym wiem, że kapliczka nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przepraszam jeszcze, bo wcześniej korespondowałem również z Wydziałem Kultury w Wielicce, z Urzędu Miasta. W tymże Wydziale Kultury Urzędu Miasta powiedziano mi, sprawa jest delikatna, my tego ruszać nie będziemy, a poza tym ta pani powiedziała mi w Wydziale Kultury w Wielicce, że to na wniosek prywatnego właściciela mogą się tym zająć. On tego nie zrobi, bo on to dalej niszczy. On chce zyskać kolejne...
Czyli kwestia jest pytanie...
Już kończę, pytanie po prostu jest... emocji, już kończę. No i odpowiedź z wojewódzkiego konserwatora zabytków. W jego imieniu opisała pani jakaś Anna, nie pamiętam nazwiska, która zajmuje się ruchomymi zabytkami. Zwróciła mi uwagę, że to nie jest wpisane do miejskiej ewidencji zabytków, bo nie jest. I tylko na wniosek właściciela mogą to zrobić. On tego nie zrobi, ten obecny właściciel. I ta pani mi odpisała, że skierowali list do właściciela. Ja czekałem na nią chyba 3 miesiące, nimi w końcu odpisała. Dalej skierowałem podobne pismo z opisem całej sytuacji. Osobiście, personalnie do pana wojewódzkiego konserwatora zabytków, pana doktora Trukiewicza. No i też czekałem blisko 2 miesiące na odpowiedź. W końcu wykonałem mnóstwo telefonów. On rozmawiać ze mną nie chciał. Dał jakąś panią prawnik, która do mnie zadzwoniła, wręcz się biła w piersi, że on kocha zabytki, bo to jest zabytek. To jest zabytek. Dziadek postawił to w podzielce Matce Bożej za wybudowanie domu. Notabene był w akcji katolickiej i długo mówić. No i jakoś nie mogłem porozmawiać z tym wojewódzkim konserwatorem. Pani prawnik oddzwoniła, ucałowała mnie, kazała dzwonić za 2 dni dzwonię. I ona obrażona do mnie mówi, proszę pana, ja i tak wykonałam bardzo dużo, że do pana oddzwoniłam, to będzie trwało, etc. Znowu dzwoniłem do pana Turkiewicza, nie odebrał. Już kończę. I w ostatniej chwili, 17 sierpnia tego roku, otrzymałem odpowiedź, podobno on to czytał, że wojewódzki konserwator małopolski zabytku, biorąc pod uwagę kwestię rozszerzenia ochrony konserwatorskiej, skierował pismo do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie włączenia kapliczki do gminy ewidencji zabytków. Ja dalej na razie do niego nie dzwoniłem, do owego konserwatora zabytków w Krakowie, ale boję się, że to będzie tak. Kochany ojcze i kochany panie ministrze, ja pana pamiętam od momentu, jak pan zaistniał na scenie politycznej. To będzie tak. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego odpisze, że tylko na wniosek właściciela mogą to zrobić. Właściciel się nie zgadza i oni nic nie zrobią. Ja nie dostanę żadnej odpowiedzi od nikogo, bo ja nie jestem właścicielem teraz. A ja jestem wnukiem, który dbał i dalej dba, to są konsekwencje być może prawne za niedługo, proszę mi wierzyć, pięknie utrzymana jeszcze jest kapliczka. Zorientowałem się...
Z którego roku jest ta kapliczka, panie Wacławie? Z którego roku jest ta kapliczka?
Nie, przepraszam jeszcze raz.
Rok fundacji...
1924, inskrypcja na postumencie, pisze w podzięce...
Oddamy to głos panu ministrowi, ponieważ sytuacja jest bardzo taka szczegółowa. Myślę, że jakieś ogólne odpowiedzi, proszę mi.
Panie Wacławie, no oczywiście historia przykra, bo tak być nie powinno w relacjach międzyludzkich po prostu, żeby jakieś dziedzictwo rodziny konkretnej było w ten sposób traktowane i rzeczywiście, jeżeli ta kapliczka już ma 100 lat, to jak najbardziej nadaje się do wpisu, do ewidencji bądź do rejestru. Radziłbym rzecz następującą. Jeżeli się okaże, że władze lokalne nie są zainteresowane wpisaniem tej kapliczki do ewidencji, to po prostu, albo nie będą miały takiej możliwości, to po prostu wystąpić o wpis do rejestru. I wpis do rejestru można dokonać bez inicjatywy właściciela. Po prostu, jeśli wojewódzki konserwator zabytków uzna, że trzeba chronić ten obiekt, to może wpisać do rejestru bez zgody właściciela.
Bardzo gorąco dziękujemy. Przypomnijmy naszym Państwa gościem Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Benedykta, szanownego ministra i wszystkich słuchaczy. A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria, na wieki wieków. Amen. Kto do nas dzwoni?
Dzwoni Leszek z Wrocławia.
Prosimy, panie Leszku.
Tak, następnie jednym zdaniem. Tu słuchacz prosił o podać zabytek ze swojego miasta, mojego rodzinnego Wrocławia. Najstarszy, znaczy bardzo cenny zabytek języka polskiego, mianowicie najstarsze zapisane zdanie w języku polskim w Księdze Henrykowskiej. Można sobie obejrzeć w Muzeum Archidiecezjalnym. Podobnie też mamy we Wrocławiu rękopis pana Tadeusza, równie cenny, wspaniały zabytek naszego piśmiennictwa. Bo zabytki, to trzeba powiedzieć jasno, to nie tylko są budynki, prawda, budownictwo. To są różne zabytki naszej kultury. Jeszcze co do Jana Pawła II. On powiedział również, że naród polski przetrwał dzięki swojej kulturze. I teraz właśnie chodzi mi o to, że w tej audycji no, mnóstwo ciekawych, ważnych spraw, ale ciągle brakuje mi tego najważniejszego, mianowicie jak to, o co też prosił Jan Paweł II, dzisiaj święty, jak to nasze dziedzictwo przekazać dalszym pokoleniom. Dalszym pokoleniom to jest taki ogólny zwrot, ale to w praktyce po prostu temu pokoleniu, tej młodzieży, która teraz, prawda, wzrasta, i która coraz bardziej się wynaradawia, bo trzeba to jasno nazwać. Cóż z tego, że ktoś mi tu poda, że w jakiejś tam szkole, nie, bo tam jest wspaniale ta kultura, prawda, polska, tam ta młodzież nasiąka, prawda, tą kulturą. No ale w większości teraz młodzież polską kto wychowuje? No przecież internet, który no, przede wszystkim ta młodzież nasiąka tą antykulturą lewicową.
Panie Leszku, pozostawmy to pytanie brzmiące tak, nie tylko co trzeba zrobić, tylko może tak bardziej optymistycznie, z większą nadzieją, co już robimy, by przekazać to nasze dziedzictwo, tę naszą pamięć i kulturę przyszłym pokoleniom. Prosimy, minister Jarosław Selin.
No rzeczywiście, ja jako historyk zawsze mocno przeżywałem to, że właśnie w Księdze Henrykowskiej napisanej po łacinie znalazło się to pierwsze polskie zdanie, gdzie no, chłop mówi na polu, w czasie pracy na polu do swojej żony: daj, acz ja pobruczę, a ty poczywaj. I to jest fonetycznie tam napisane, 1268 rok, i rzeczywiście to jest pierwsze zdanie napisane po polsku. Czasem Czesi mówią, że bardziej po czesku, ale to jest chyba, naukowcy się zgadzają, że to jest bardziej po polsku. I to jest wielkie, wielkie dzieło przechowywane właśnie we Wrocławiu. Jeśli chodzi o młodzieży chowanie, no to jest oczywiście duży temat, ale no jest, można powiedzieć, wielorakie. No, przede wszystkim jest w rodzinie. To czym zaszczepiamy w rodzinie młodych ludzi, jakimi fascynacjami, jakimi opowieściami, jakimi wspólnymi planami, kiedy jeszcze dzieci są dziećmi, podróży, wycieczek i tak dalej, i uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach. Potem jest oczywiście szkoła bardzo ważna i tutaj się staramy, tu akurat jakąś władzę mamy, żeby właściwej kultury, właściwej historii też najnowszej, choćby ten najnowszy przedmiot historia i teraźniejszość wprowadzony do szkół, żeby doprowadzić to zrozumienie naszych dziejów aż do lat najnowszych. I wielkie dyskusje wokół tej sprawy, ale też Kościół, oczywiście tam, gdzie jeszcze kontakt z młodzieżą jest, a mimo wszystko jakiś jest z dużą częścią młodzieży. Internet nie jest żadnym wychowawcą, bo internet to jest tylko technika. Można w tym internecie znaleźć rzeczy piękne, wielkie, szlachetne, można znaleźć paskudne. To zależy, jak się z tej techniki korzysta. I to jest też oczywiście kwestia wrażliwości konkretnego młodego człowieka, tego, co go fascynuje, ale w związku z tym tych korzeni, z których on wyszedł, co on chce w tym internecie szukać. Więc nie obrażałbym się na wynalazki współczesności, tylko po prostu dbał o to, żeby zachęcać, żeby w ramach tych wynalazków zaglądać i korzystać z właściwych rzeczy. I mimo wszystko ten internet też nam ułatwia. Nawet w czasie tej rozmowy my szybko sprawdzamy, prawda, jak ktoś sygnalizuje jakiś zabytek, szybko klikamy i już wiemy, o czym mowa. To też ułatwia bardzo poszerzanie naszej wiedzy. Więc no po prostu to jednak zależy, jak ta młodzież jest chowana, jak czym dzieci żyją, czym się fascynują. Od wielu rzeczy, no tak, rodzina, szkoła, kościół i to, z czym ta młodzież ma do czynienia, czyli rzeczywiście z mediami społecznościowymi. Ale do czego zaglądają, to w dużej mierze zależy od tych trzech czynników pierwszych, które wymieniłem.
Jarosław Seliny, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie słuchaczy, także pana wiceministra, ojca. Chciałbym odnieść się właściwie tylko do słuchaczy, którzy
wspominali. Kto do nas telefonuje, prosimy o przedstawienie się.
Dobrze. Telefonuję z Podkarpacia.
I pańskie imię?
Mam na imię Tomasz.
Prosimy, panie Tomasz.
Tak. Chciałbym się odnieść właściwie do słuchaczy wcześniej wypowiadających się odnośnie renowacji zabytków w kościołach i też do młodzieży na koniec, pozwolicie. A więc dosyć ciekawym takim zjawiskiem jest głównie na Lubelszczyźnie, ale też na Podkarpaciu, renowacja świątyń, prawda? No i najbardziej spektakularną sytuacją jest to, że w pewnej świątyni podmieniono figury świętych, prawda? Gdzie są zupełnie inne niż były 15 lat temu i to już jest w kategorii skandalu, tu postawię kropkę. I to jest fakt. A odnośnie młodzieży, właściwie to co powiedział pan wiceminister, to jak się korzysta, to my decydujemy, prawda? Mamy wolną wolę, możemy wybrać rzeczy dobre lub złe, prawda? Rzeczy, które nas budują, kształtują lub wpływają destrukcyjnie. I internet taki ma do siebie plus, że no, źródło jest, prawda? Gdzie możemy korzystać w sposób wartościowy lub sposób, który nas destrukcyjnie wpływa. Co do młodzieży, to uważam,
panie Tomaszu, dopytam do tej pierwszej kwestii, ponieważ no, pan postawił kropkę. Wydaje się, że my nie możemy kropki postawić, jeżeli była renowacja świątyni i zabytkową figurę ktoś zamienił.
Niejedną.
I to pozostało w pańskiej wiedzy, w milczeniu, czy...
Nie, na podstawie zdjęć.
Rozumiem. Tu zapytamy pana ministra, co w takiej sytuacji powinien obywatel uczynić, dobrze? Jaką wszcząć procedurę i kogo powołać do weryfikacji.
Być może pomyłka, przepraszam, zaszła.
Dobrze, ale to, mówię pan, rzuca pan w audycji konkretne sytuacje, tak. Która jest bulwersująca i nie możemy, no tak? My nie możemy postawić kropki, musimy zapytać o to, co w takiej sytuacji powinniśmy uczynić. Dziękuję, pozdrawiam gorąco serdecznie, panie Tomaszu.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Prosimy pan minister Jarosław Sellin.
Z tym, że tutaj należałoby jednak dookreślić, co się stało, bo nie wiemy z opowieści pana Tomasza, czy mówimy o figurach zabytkowych, czy też o figurach współczesnych i ktoś mógł podmienić na przykład, bo artysta ładniejsze figury stworzył, prawda? A jeżeli zabytkowe, to czy na przykład nie były całkowicie zdestruowane albo tak, w takim stanie, że na przykład zostały wysłane do muzeum, a postawiono w to miejsce figury nowsze. No różne są sytuacje po prostu. Nie wiemy tutaj konkretnie, bo nie usłyszeliśmy od pana Tomasza, co się stało i czy mieliśmy do czynienia z figurami zabytkowymi, czy nie. Ale oczywiście zabytkowe figury raczej powinny być odnawiane i trwać w pierwotnym miejscu. Natomiast współczesne oczywiście mogą być podmieniane, jeżeli stworzono ładniejsze.
I panie Tomaszu, jak słyszymy, warto zapytać, dopytać, a nie analizować na podstawie zdjęć i siać pewnego zamętu w tych kwestiach. No tutaj już przynajmniej pan minister trzy różne interpretacje takiego zdarzenia, czy takiego opisu sytuacji znalazł. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Leszek się kłania.
Prosimy, panie Leszku. Słychać, skąd pan telefonuje?
Z centralnej Polski. Panie ministrze, no i w jednej osobie, panie konserwatorze. Otóż sprawa następująca. No jestem wielkim miłośnikiem zabytków, nie tylko architektonicznych, ale i technicznych. I najpierw o zabytkach architektonicznych. Usiłowałem ratować tysiące zabytków architektonicznych na terenie Łodzi, a miasto industrialne Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa. No niestety w każdym z przypadków poległem. Po prostu tysiąc razy dzwoniłem do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Łodzi. Tam mnie zapewniano, że zajmą się każdym z tych zabytków, po czym zwyczajnie pozwalano na dewastację. Zabytkowe młyny, zabytkowe fabryki. Jeden tylko przypadek jest taki, kiedy człowiekowi, który taki zabytek wydzierżawił i w ciągu jednej nocy rozebrał, chodziło o willę jednego z fabrykantów łódzkich, nakazano odbudować od podstaw. We wszystkich innych przypadkach machano na to ręką. Mi tam wytłumaczono, że są dwie listy zabytków. Jedna to jest taka, że to tak przez palce się patrzy i tak dalej, i tak dalej. Druga to jest jakaś tam surowa, że tam nie można ruszać i tak dalej, i tak dalej. Ja tu w tych kwestiach nie jestem specjalistą. No niestety nie udało mi się uratować prawie żadnego. W tej chwili jeszcze walczę o dwa budynki w Piotrkowie Trybunalskim. Jeden to jest słynna Europa, hotel i restauracja, jeszcze XIX-wieczna, a jeszcze w 90-tych latach działała. W tej chwili wydzierżawiono jakiemuś mygusowi, tak muszę go nazwać, no który według tego takiego, no jakby tu powiedzieć, to już jest taki szkolny przypadek, taki przykład, jak to się robi. Najpierw robi się dziurkę w dachu, resztę robi przyroda. Albo na przykład materiały jakieś łatwopalne się tam gromadzi, a później w nocy, w środku nocy wybucha pożar. Tak było w większości przypadków tych, o których ja tutaj mówię. Kiedy na przykład widziałem, że te materiały palne się tam gromadzi w tych zabytkach, informowałem miejscowe władze oraz konserwatora. Nikt się tym nie przejął. I teraz wielokrotnie telefonowałem do konserwatora zabytków w Łodzi w sprawie chociażby tej Europy i willi Wanda. To była willa, która była własnością wojska. To jest willa, gdzie był główny punkt werbunkowy do Legionów Polskich w czasie I wojny światowej i należała do WKR-u jeszcze w latach 90. Już jest w stanie praktycznie ruiny. Nikt się tym nie interesuje. To jest jedno, bym prosił o ustosunkowanie się, a drugie to na temat zabytków technicznych. Pan tutaj wspominał również o zabytkach takich jak motocykle, jak samochody. Mam motocykl SM500 Schweizer Mandel od warszawskiej fabryki z 1934 roku. Jedyny na świecie zachowany, niekompletny. Usiłowałem zainteresować wszystkie muzea techniczne w Polsce. Nikt nie było najmniejszego odzewu. I teraz pytanie, czy ja mogę liczyć na jakieś granty? No oni może by i wzięli, ale za darmo. Ja już włożyłem w niego około 30 tysięcy. Więc za darmo go nie oddam. Czy ja mogę liczyć na jakieś granty? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy pan minister Jarosław Sellin.
Panie Leszku, przede wszystkim wyrażam wdzięczność za aktywność, bo muszę powiedzieć, że bez wsparcia różnych organizacji, stowarzyszeń, miłośników zabytków byłoby nam trudno działać. Czasami te stowarzyszenia są bardzo ofensywne i bardzo aktywnie działają. Czasami mają rację, czasami nie mają racji, ale to jest zawsze dialog. I lepiej by było, tak pana zachęcam, nie wiem, czy pan jest wolnym strzelcem, czy pan działa w ramach jakiegoś stowarzyszenia miłośników zabytków na swoim terenie, lepiej by było pisać pisma, a nie dzwonić, bo telefon jest ulotny, ktoś może powiedzieć, że nie pamięta tego telefonu albo nie miał czasu się tym zająć, tym sygnałem, natomiast pismo pozostaje i na pismo trzeba zareagować. Tak działają urzędy. I konserwator zabytków w sytuacji, kiedy ma pismo od obywatela albo jakiegoś stowarzyszenia miłośników zabytków, to musi na to zareagować, musi coś odpowiedzieć, musi wstrzymać jakiś proces, który społecznicy zasygnalizowali, że jest niepokojący, musi to sprawdzić, musi wydać jakąś decyzję w tej sprawie. Więc radzę jednak, jeżeli pan uważa, że wiele cennych rzeczy zlekceważono, a pan się bardzo o to starał, żeby po prostu pisać pisma i to zostaje. To jest z dokumentacji, można potem się do tego odwołać i zmusić po prostu do jakiejś reakcji. Motocykl z 1934 roku to na pewno cenna rzecz. My teraz budujemy nowe, nowoczesne, duże Narodowe Muzeum Techniki na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, na tym wielkim placu pustym, który tam jeszcze jest. I to będzie naprawdę duże muzeum. Myślę, że wzbogacaniem kolekcji to Narodowe Muzeum Techniki jest zainteresowane. Też bym zachęcał pana Leszka do tego, żeby zrobić dobre zdjęcie, wysłać, udowodnić, że to jest absolutnie wyjątkowy egzemplarz, jak pan powiedział, jak pan twierdzi. I myślę, że dyrekcja tego muzeum mogłaby być tym zainteresowana i każde muzeum nam podlegające, a to jest muzeum nam podlegające, może zawsze do ministra wystąpić o dotację celową na zakup jakiegoś cennego obiektu, na wzbogacenie własnej kolekcji. Więc to jest możliwe. Polecam, nie wiem, do jakich muzeów techniki pan się zwracał, ja ich za bardzo nie znam. Nie jest ich zbyt wiele w Polsce. Ja się interesuję głównie tym Narodowym Muzeum Techniki, bo to będzie główne muzeum dedykowane technice jako takiej. I tutaj zapewniam, że każde nasze muzeum podlegające ministrowi, jest ich ponad 50, zawsze się może zwrócić o dotację celową na wzbogacenie własnej kolekcji, więc być może taki proces by się panu udał.
Dziękujemy bardzo. Radio Maria, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo się dobrze składa, że się dodzwoniłam, bo mam taki problem. Odziedziczyłam taką kamienicę, która jest z połowy XIX wieku i po wielu, wielu perturbacjach mogę wreszcie przystąpić do remontu. Ale jak się teraz dowiedziałam, od tego roku zmieniły się wszystkie te podatkowe przepisy, bardzo na niekorzyść właścicieli takich właśnie starych kamienic wpisanych do rejestru, które muszą być do remontu teraz właśnie po długotrwałych procedurach też planowania, uzgadniania, dokumentacji. I teraz się okazuje, że wszystkie te koszty, które remontowe, nie będzie można odpisać od podatku, tak zwany koszt uzyskania przychodu, bo jesteśmy przymusowo, w związku z tym tak zwanym Polskim Ładem, jesteśmy przymusowo teraz na ryczałcie. Teraz moje pytanie, czy jest to sprawa docelowa już, czy to może się zmienić, bo jest to naprawdę w dalszym ciągu tak jakby dyskryminacja właścicieli tych nieruchomości, które od pokolenia są w rodzinie. Drugą sprawę jeszcze mam, taką krótką. Jeśli się zwracam do urzędów ochrony zabytków i zawsze z prośbą o na przykład o podanie jakichś firm, które są sprawdzone, które są w miarę uczciwe i mają taką fachowo sprawdzone, to zawsze dostaję taką odpowiedź, że to nie jest możliwe, my nie możemy nikogo polecać. Ale mówię, proszę nie polecać, ale taka lista, która byłaby pomocna dla inwestorów, szczególnie takich właśnie, którzy nie są tak z branży, byłoby to wskazane. Wiem na przykład, że w Niemczech mają takie listę firm dla różnych, na przykład podzielone na różne branże, które są dopuszczane do pracy przy zabytkach. U nas tutaj jest tak, że każdy uważa, że się nadaje do takiej pracy przy zabytku i ja stwierdzam, że ja akurat taką elewację robiłam, to twierdzą, że tak, my to wszystko potrafimy, po czym się okazuje, że to jest nieprawda, że to po prostu uczą się na tych naszych zabytkach. Także to są takie moje dwa pytania. Dziękuję bardzo, Zofiu, i przechodzę na odbiór.
Prosimy, pan minister.
Przyznam, że jestem trochę zdziwiony tym pierwszym pytaniem i pierwszym problemem, który pani Zofia przedstawiła, dlatego że ja zapomniałem się też na początku naszej audycji pochwalić, jeśli chodzi o osiągnięcia naszych ostatnich 8 lat, tym, że myśmy właśnie wprowadzili w roku 2022, czyli świeża sprawa, dopiero 2023 jest w trakcie, ulgę na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku. To myśmy zrobili i właściciele zabytków mogą z takiej ulgi korzystać. To jest ulga poważna, 50% kwoty. Więc to mamy, więc nie rozumiem, na czym ten problem polega, że pani powiedziała, że się pogorszyły warunki. Nie wiem, bo myśmy je polepszyli, więc w ramach tej ulgi. Natomiast jeśli chodzi o wykonawców, jak już jest zaplanowana konserwacja, jak już wpuszcza się wykonawcę, to rzeczywiście jest to wolny rynek. Każdy może firmę założyć i próbować w tej branży się wyspecjalizować. I zalecałbym wówczas, bo rzeczywiście urzędy nie mogą sugerować, bo to by było od razu podejrzenie jakiejś korupcji, że jednych polecamy, drugich nie polecamy, a może ci polecani się jakoś tam odwdzięczają, prawda? I tak urzędnik oczywiście robić nie może. Natomiast zalecałbym pani Zofio, żeby jak pani się na przykład na kogoś decyduje albo sprawdza, żeby pani przedstawił, taka firma, żeby przedstawiła, co ona dotąd zrobiła. I wtedy pani chyba będzie w stanie ocenić, czy to jest firma, która rzeczywiście jest wyspecjalizowana w konserwacji zabytków i ma tutaj doświadczenie, czy to jest firma budowlana, która takiej wrażliwości konserwatorskiej nie ma i która może zabytek zepsuć. Bo to trzeba wyraźnie odróżniać. Firmy budowlane, które się budowlanką zajmują, i firmy konserwatorskie. Więc warto to po prostu sprawdzać, poprosić o portfolio. Proszę się wykazać, co dotąd zrobiliście, jak zrobiliście, pokazać zdjęcia, pokazać na przykład jakąś dokumentację konserwatora z odbioru tej pracy konserwatorskiej, czy konserwator to dobrze ocenił, że to było dobrze wykonane i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób zalecałbym działać, a firm jest dużo i dobrze, że jest firm dużo, bo i front robót jest duży, zwłaszcza w najbliższych latach będzie wyjątkowo duży ze względu na ten rządowy program odbudowy zabytków i te 3,5 miliarda złotych, które na zabytki przeznaczyliśmy, więc warto w ten sposób weryfikować konkretne firmy.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa Maria z Warszawy. Odpowiadam pani i jednocześnie panu ministrowi na problem KL Warszał. Sędzia Czcińska była i przedstawiała tą sprawę, ale tutaj widzę, że po prostu nie jest ona znana, a może jest zapomniana, bo to było dawno temu. KL Warszał miał 5 podobozów. W Wielkiej Encyklopedii, której byłam redaktorem, sprawa jest przedstawiona źle i błędnie. Tam jest tylko Gęsiówka uznana jako KL Warszał. To jest jeden z podobozów. 5. Jeden. I tylko tam jest jakaś tablica. Natomiast było drugie miejsce na kole upamiętnione, zostało zniszczone. Tam nawet osoby, mieszkańcy mówili, że oni nie pamiętają, tam nic nie było, był kamień, to zostało zniszczone. Pisali nawet tam do władz, żeby to znieść i to upamiętnienie. Byłam na takim spacerze, byłam oburzona tam. Teraz było upamiętnienie pod dworcem zachodni, taki tunel jest przeprowadzony. Tam ludzie wieszali kartkę ofoliowaną, że tutaj była komora gazowa. To wszystko proszę, panie ministrze, w chwili wolnej, książka KL Warszał, sędzi Czciński. Są zdjęcia rosyjskie, polskie, niemieckie. Jest udokumentowane, że tam była komora gazowa. Gaz był brany z tych takich wysokich gazowych budowli, które są tuż opodal. I te upamiętnienia ludzi, tam były świece, kwiaty, były systematycznie niszczone. Komuś na tym zależy, żeby nie było tej pamiątki. Rzeczywiście prezydent miasta i później prezydent Polski obiecał, że będzie upamiętniony KL Warszał. Była to jedyna uchwała, która była przyjęta przez Sejm i Senat jednogłośnie przez komuchów też, przepraszam za wyrażenie potoczne. Nie zostało to do dzisiaj zrealizowane. Był konkurs na upamiętnienie, na pomnik, został wyłoniony zwycięzca, były przyznane pieniądze, były w magistracie, na wniosek jakiejś jednej osoby nieupoważnionej do tego, która napisała do prezydent pani Walc, że to już nie jest aktualne, że nie trzeba, pieniądze zostały zabrane. I została lokalizacja przez magistrat, przez panią Walc przyjęta. Lokalizacja na ten pomnik urągająca, gdzie diabeł mówi dobranoc. Ona rzeczywiście jest blisko tych gazowych, ogromnych tych walców, ale to jest w takim miejscu, gdzie nie dojadę ani z wycieczką, ani z dziećmi, bo to jest na takim skwerze Pawełka. Ostatecznie w rozpaczy sędzia Czcińska, która tam robiła, były msze co miesiąc, były pielgrzymki tam co miesiąc, sędzia Czcińska przemawiała i ostatecznie poprosiła ludzi, że skoro i zabrali pieniądze i nie wiadomo, co, jak gdyby unieważnili ten konkurs w ogóle, żeby upamiętnili ludzie sami i byli proszeni, żeby po każdej mszy przynosili kamienie. Tam jest taki kopczyk kamieni usypany, dosłownie jak za jakichś czasów zaborów. Czasami ksiądz występował tam, przychodzili ludzie, nie wiem jak teraz jest, bo już jakiś czas nie byłam, ale no to była sprawa, która jakoś wygląda na sprawę rozpaczliwą, dosłownie. Są świadectwa w tej książce, są świadectwa ludzi dokumentujące, że nie było żadnej jednej tylko Gęsiówki. Ten temat został tak przypisany, jak gdyby to tylko Gęsiówka, gdzie byli Żydzi więzieni i że to jest ten sam temat. Nieprawda, tam byli w większości Polacy gazowani albo wywożeni do obozów, albo właśnie udało się człowiekowi uciec, który przewozili go z jednego podobozu, z Gęsiówki, chyba w kierunku Pawiaka. I on znał trasę, udało mu się uciec. To był pan profesor, który później trafił do Stanów Zjednoczonych, nazwisko jest w tej książce, bo nie chcę się pomylić, ale bardzo znany chemik. I on zaświadczał, że było więcej tych podobozów i że były, a na te urządzenia krematoryjne to są zdjęcia w tej książce. Wystarczy tą książkę wziąć i nawet przejrzeć, jeżeli nie czytać. W tym obozie nie wiem czy we wszystkich, czy tylko w jednym, byli po wojnie przechowywani Polacy, polscy patrioci. I prawdopodobnie to jest powodem, że cały czas władze komunistyczne nie chciały, zamiatały to sprawy pod dywan. A dlaczego teraz się zamiata pod dywan, to ja tego po prostu nie wiem i nie rozumiem, bo powinien być ten temat. Co rusz gdzieś się jakaś wystawa pojawia. W Świętym Krzyżu była wystawa na dole, właśnie historia niedoprowadzenia do pomnika. Było stowarzyszenie, które się przypięło do pani sędzi Trzcińskiej. Mówili, że jej pomogą, a cały czas tylko mówili, że jej pomogą. Ona wierzyła, a oni torpedowali na zewnątrz cały czas poza jej plecami. Także, a później pani sędzia Trzcińska przypadkiem się utopiła w wannie. Tak, przypadkiem się utopiła, nie wierzę w to. I dalej, te wszystkie materiały, które miała, odziedziczył człowiek, który się na tym nie znał i od niego odkupiły czy przejęły materiały osoby, które, między innymi to stowarzyszenie, nikomu nie udostępniają.
I czyli sprawa, po prostu te materiały zostały. Dziękujemy
tak,
pani Tereso.
I bardzo proszę, bo tą sprawę, mówię, jedyna uchwała Sejm Senat przyjął jednogłośnie i obóz koncentracyjny, który był w Warszawie, przyznali się do niego Niemcy. To był 18 pod względem wielkości obóz koncentracyjny w Europie. I nie ma w Warszawie upamiętnienia, tylko ta gęsiówka jedna, co jest nieprawdą. Ja doprowadziłam do tego, że był protest sędzi Trzcińskiej do naszych władz, do wydawnictwa naukowego PWN. Wydawnictwo posypało głowę popiołem, przyznało się do błędu i powiedziało, że sprawę naprostują i wyjaśnią pod literą O obozy koncentracyjne. Od G do O. I sędzia Trzcińska była zadowolona, wszystko będzie. Później sędzia Trzcińska odeszła, prawda, bo ktoś jej pomógł odejść, przepraszam, ale tak uważam. No i o nic nie zostało, ani pod koncentracyjne, ani pod obozy nie zostało nic wyjaśnione. I w encyklopedii jest błąd, jest tylko jedna gęsiówka. To jest nieprawda.
Dziękuję pani Tereso.
Proszę z tą książką się zapoznać, bo to naprawdę... prawie 200 tysięcy, 180 tysięcy do 200 tysięcy ofiar polskich.
Dziękujemy. Dziedzictwo, kultura, tradycja. Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Panie ministrze, podsumowanie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te sygnały, za tą wiedzę, którą też, bo to w dwie strony przecież działało. Państwo mnie o coś pytali, ja się też wielu rzeczy od państwa dowiedziałem, choćby z tej ostatniej wypowiedzi. I zawsze jest takie poczucie, że jest jakaś rzecz do nadrobienia, również w kategoriach wiedzy właśnie. No cóż, spotykamy się też w interesującym czasie. My chcemy kontynuować naszą dobrą politykę kulturalną, politykę pamięci, ale to będzie też zależało od państwa werdyktu, który ma być za 6 tygodni, 15 października. Ja uważam, że rzeczywiście, tak jak mówimy, państwo mnie pytali wyłącznie o tą moją specjalność w ministerstwie, ale ja też jestem politykiem, więc sobie na koniec pozwolę na parę słów na ten temat. Mówimy, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku, bo rzeczywiście na takim istotnym zakręcie jesteśmy. Wiemy, co się dzieje za wschodnią polską granicą. Wiemy, w jakim kryzysie jest Unia Europejska, jakie ideologiczne, niebezpieczne też projekty stamtąd przychodzą. I to jest rzeczywiście wybór, który będzie dotyczyć po prostu podmiotowości państwa polskiego i suwerenności państwa polskiego. W zależności od tego, kogo wybierzemy, albo będziemy kontynuować suwerenną polską politykę wewnętrzną w dziedzinie polityki gospodarczej, społecznej, międzynarodowej, albo nie, będziemy po prostu podporządkowani. Nasi oponenci polityczni na pewno będą chcieli nas prowadzić jak najszybciej do strefy euro, co będzie oznaczało, że nie będziemy mieli swobody w kształtowaniu naszej polityki gospodarczej czy społecznej, a będzie to w dużej mierze uzależnione od Europejskiego Banku Centralnego, który jest ulokowany w niemieckim Frankfurcie. Nasi oponenci polityczni na pewno nie będą tak ambitnie modernizować polskiej armii, bo udowodnili, co robili, kiedy sami rządzili pod tym względem. Na pewno nie będą tak zdeterminowani, żeby bronić polskich granic. Na pewno nie będą, już o tym mówiłem, podnosić kwestii reparacji wojennych czy zadośćuczynienia ze strony Niemiec z powodu tego, co tu narobili w czasie II wojny światowej. I to jest właśnie stawka tych wyborów. Czy będziemy podmiotem prawa międzynarodowego, czy będziemy przedmiotem. Na pewno też nie będą wzbraniać się przed planami, które są w Unii Europejskiej, głównie forsowanymi przez dwa największe państwa, Niemcy i Francję, żeby władzę w Unii Europejskiej centralizować, żeby spowodować, że kraje mniejsze niż oni miały mniej do powiedzenia, żeby też traciły kolejne segmenty własnej suwerenności. I na pewno zgodzą się też na zasadę jedną, zlikwidowanie zasady jednomyślności, którą my chcemy bronić, żeby każdy z 27 krajów Unii Europejskiej jednak miał prawo weta. Są plany, żeby to prawo weta znieść i nasi oponenci, jestem pewien, zgodzą się na to. Więc taka jest stawka tych wyborów. Ona też się przekłada oczywiście na ten obszar, o którym dzisiaj mówiliśmy, bo nasi oponenci udowodnili, że ich ambitna polityka kulturalna i ambitna i prawdziwa polityka pamięci nie interesuje. To są ludzie często zakompleksieni w stosunku do narodów i państw Zachodu i uważają, że raczej Polacy powinni się z wielu rzeczy tłumaczyć, a nie szczycić. Więc warto o tym pamiętać i z tego względu, jaka jest stawka tych wyborów.
Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Pan minister kandyduje?
Tak, ja kandyduję z Gdańska tradycyjnie. Już od 8 lat jestem posłem z Gdańska, poprzednie 10 lat z Gdyni i z Kaszub, ale zawsze z Pomorza. Więc zdecydowałem się i w tym roku i moje środowisko polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowało się mnie na tej liście też umieścić. Mam zamiar intensywnie teraz przez 6 tygodni pracować na kolejne zaufanie wyborców. Szósta moja kampania do wyborów krajowych do polskiego Sejmu, poprzednio skuteczna. Mam nadzieję, że i tak będzie w tym roku.
Pytanie z geografii. Gdańsk to Kaszuby, czy nie?
Gdańsk właściwie historycznie to stolica Kaszub i tego sporu, czy Kościerzyna, czy Kartuzy nie toczmy, bo można powiedzieć, że Gdańsk jest historycznie stolicą Kaszub.
Ja tylko na podstawie tego, co pan minister powiedział, że kandydowałem z Gdyni i Kaszub, a teraz z Gdańska.
Bo te Kaszuby, takie, gdzie jeszcze używa się języka kaszubskiego, są w okręgu przyklejonym do Gdyni. Natomiast Gdańsk jest Skociewiem, Powiślem i Żuławami. I to jest mój okręg wyborczy dzisiaj.
Na zakończenie, Marek Rechuta, sztuka czy ojczyzna?
I jedno, i drugie.
Czasowo będzie ciężko.
Aha, bo trzeba wybrać, tak? No to może sztuka.
Sztuka.
Bo o tym więcej mówiliśmy.
Dziedzictwo, kultura, tradycja. Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytku. Dziękuję państwu, dziękuję panu ministrowi za przybycie do studia.
Dziękuję za miłą rozmowę. Szczęść Boże.